Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Minęła godzina 21.30. Witamy bardzo serdecznie i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria, w sposób szczególny tych najmłodszych, młodzież, która każdego piątku o tej porze, mamy nadzieję, gromadzi się przed odbiornikami Radia Maryja. Czy to w domach, czy w pracy, czy w czasie podróży. Bo zaczynamy czas wzrastania, czas przeznaczony specjalnie dla Was, czas, kiedy możemy porozmawiać o rzeczach ważnych, wartościowych, o tym, co służy naszemu dobru, naszemu wzrastaniu duchowemu przede wszystkim. Dzisiaj w tym pomogą nam goście, których już znacie Państwo z telewizji Trwam, przynajmniej troszeczkę zdążyliście poznać. Teraz mam nadzieję, że jeszcze bardziej poznamy naszych gości i też dzięki nim uda nam się choć trochę bliżej Pana Boga być po tej audycji dzisiejszego wieczoru, ale może poproszę o to, by się sami przedstawili w kilku słowach, a później troszeczkę bardziej zająco ich pociągniemy.
Dzień dobry, szczęść Boże, nazywam się Mateusz Pietrzak, jestem autorem książki Boża Kompania.
Dobry wieczór, Paweł Szala, ja jestem jednym z 16 bohaterów książki napisanej przez Pana Mateusza.
Oraz Mateusz Piendel, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać na antenie Radia Maryja. Na początku chciałem Mateusza zapytać, dlaczego Boża Kompania? Co to jest ta Boża Kompania? Kto wchodzi w jej skład? I kto może wejść w jej skład?
W jej skład może wejść każdy, a składa się przede wszystkim z tych 15 mężczyzn, 15-16 mężczyzn, którzy mogą poświadczyć swoim życiem to, że są przy Jezusie Chrystusie. Są to wyjątkowi mężczyźni, ponieważ to są takie osoby jak antyterrorysta, komandos, ratownik GOPR-u, mówiąc kolokwialnie, twardziele, którzy świadczą o Jezusie Chrystusie. Jeżeli taki mężczyzna świadczy o Jezusie Chrystusie, to świadectwo jest bardzo ważne. Ma szczególną wagę, mogę tak powiedzieć. Boża Kompania właśnie dlatego, aby pokazać, że Kościół to jest miejsce również dla mężczyzn, że jest to miejsce, gdzie mężczyzna nie musi się nudzić, ale przede wszystkim, gdzie może przeżyć bardzo pięknie swoje życie.
Czyli mamy dzisiaj męskie grono i męski temat troszeczkę, ale kobiety też zapraszamy do aktywności na Facebooku.
I na Facebooku i SMS-owo oczywiście.
Tak, jak zwykle jesteśmy obecni w przestrzeni wirtualnej. Mateusz, autor książki, Mateusz Pietrzak, jest też autorem pracy magisterskiej, tak?
Tak, Facebook i Twitter w służbie ewangelizacji.
No właśnie, więc myślę, że to też będzie okazja do tego, żeby o tym sobie opowiedzieć. Tak. Jesteśmy na Facebooku, tam jest nasz fanpage Czas Wzrastania. Jak zwykle wchodzimy sobie tam i jest baner, który mówi o audycji. Temat, tytuł audycji to Boża Kompania. No i chcielibyśmy, żeby też z Waszej strony była ta interakcja, dlatego za moment tam pojawi się pytanie, albo już się pojawiło, które będzie brzmieć?
Jaki powinien być członek Bożej Kompanii, albo kim powinien być członek Bożej Kompanii? Także zapraszamy wszystkich naszych radiosłuchaczy do komentowania na Facebooku oraz do wysyłania SMS-ów, a także do telefonowania do nas tutaj, żebyśmy się mogli usłyszeć wraz z Wami.
Tak, żeby SMS-a wysłać, trzeba znać numer 536 600 500. Taki dosyć okrągławy ten numer. 536 600 500. Tylko jeżeli będziecie wysyłać SMS-y, proszę, żeby się jakoś podpisać, może imieniem, może jakimś pseudonimem, ale tak, żeby się jakoś do Was zwrócić w odpowiedni sposób, nie jakoś tak zupełnie bezimiennie. Oczywiście będzie czas też, mam nadzieję, że będą odważni, którzy do nas zadzwonią, będą chcieli też o tym, o czym sobie rozmawiamy, powiedzieć na antenie, powiedzieć tutaj publicznie, pokazać czy zaprezentować słuchaczom swój głos, chociaż wiem, że te metody komunikacji dzisiaj są troszeczkę inne i łatwiejsze dla młodzieży, ale wiemy też z doświadczenia, że jest młodzież i że ta młodzież słucha i że też chce dzwonić, chce coś powiedzieć. Przede wszystkim się ubogacić wspólnie na antenie Radia Maria podczas tej właśnie audycji. Po tych wstępach trochę przydługawych chciałem zapytać autora książki, Mateusza, co cię skłoniło do tego, żeby napisać taką książkę? Ty jesteś też młodym człowiekiem. Nie będziemy pytać o wiek, ale...
No już taki troszkę kwitący.
Ale no, to jest też pewien wyczyn napisać książkę. To nie jest tak po prostu coś sobie napisać, coś pomyśleć i to wszystko jest wydane. Jak to się stało, że napisałeś tę książkę i właśnie taką książkę?
To znaczy przede wszystkim brakowało mi świadectw właśnie mężczyzn jak żołnierz czy antyterrorysta. Szukałem, bo są świadectwa takich znanych osób, my tu mówimy celebryci, ale właśnie brakowało takich świadectw, takich mężczyzn zwykłych, niezwykłych właśnie, którzy świadczą o Chrystusie i którzy oddają swoje życie, aby ktoś mógł spokojnie żyć. Właśnie po to jest antyterrorysta, dlatego jest komandos, dlatego jest ratownik w OPR-u czy GOPR-u. Po prostu takiej książki brakowało i mam nadzieję, że wstrzeliłem się właśnie w taką niszę.
Kim powinien być członek Bożej Kompanii? Mamy tu świadectwa 15 osób.
Tak.
Jedna z nich jest w studiu, czyli możemy powiedzieć jeden z członków Bożej Kompanii. Czym się zajmuje taki członek Bożej Kompanii? Ten, który jest u nas w studiu Radia Maria, Paweł.
Przede wszystkim członek Bożej Kompanii jestem członkiem ze względu na to, czym się zajmował, do czego zaraz wrócę, a czym obecnie się zajmuję. Obecnie zamieszkuję Katowice i kontynuuję swoją edukację oraz życie zawodowe. Natomiast miałem okazję zostać jednym z uczestników projektu nazwanego Boża Kompania za namową Mateusza, który mnie znalazł i namówił do tego. Byłem przez kilka lat mojego życia członkiem samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Nowy Targ, grupy paramilitarnej zrzeszającej pasjonatów, zapaleńców skupionych wokół idei militarnych oraz quasi wojskowych. Nasza działalność opierała się o wiele aspektów. Można tutaj wymienić zarówno treningi strzeleckie, jak i przede wszystkim treningi opierające się na rekonstrukcji działań polskich oddziałów antyterrorystycznych, czyli tak zwana taktyka czarna, oraz elementy taktyki zielonej, czyli taktyki związanej z raczej wojskowością niż służbami antyterrorystycznymi i policyjnymi. Przez te kilka lat działalności udało nam się odbyć wiele kursów, szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów na co dzień parających się faktycznie zawodami w służbach. Mieliśmy kilka większych pokazów z użyciem różnego rodzaju granatów, na przykład granatów hukowych czy błyskowych, przy pomocy i udziale policji w swoim mieście. Można właściwie by powiedzieć, osobną książkę napisać o tym, o czym się zajmowaliśmy, ponieważ tych zajęć było całe multum. Natomiast jeśli jakoś by je spróbować zebrać w całość, no to na pewno decydującymi była sprawność fizyczna, którą poprzez różnego rodzaju działalności krzewiliśmy, ale także podbudowa teoretyczna, ponieważ staraliśmy się być na bieżąco z wszystkimi nowinkami w zakresie zarówno sprzętu, wiedzy dotyczącej właśnie taktyk, którymi się posługiwaliśmy, a także w zakresie wiedzy o stricte jednostkach antyterrorystycznych w Polsce. To była pierwsza część mojej działalności, z której wynikła moja znajomość z Mateuszem. Następnie po kilku latach zostałem członkiem najpierw Związku Harcerstwa Polskiego, przechodząc, najpierw współtworząc drużynę wędrowniczą, a następnie przechodząc przez wszystkie etapy jej rozwoju, od szeregowego członka, sekretarza, zastępowego, przybocznego, aż w końcu drużynowego. Obecnie jestem członkiem honorowym tej drużyny. To jest druga podhalańska drużyna wędrownicza imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej UPIA, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. I do dzisiaj utrzymuję z tą drużyną kontakt, natomiast ze względu też na inne obowiązki życiowe musiałem zmienić moje miejsce zamieszkania, w związku z czym ta pomoc opiera się dzisiaj głównie o działania intelektualne, wsparcie intelektualne, a sam jestem członkiem obecnie korporacji akademickiej Silesia Superior, która zrzesza grono studenckie wokół klasycznych wartości Bóg, honor, ojczyzna, chcąc tak naprawdę, znaczy opierając się w dużej mierze o tradycje przedwojenne, dwudziestolecia międzywojennego, na tym, jak wówczas te korporacje akademickie działały. I to by było chyba tyle o mnie.
No to o kompanii powiedziałeś, a bo ten pierwiastek Boży w tym tytule książki, to nie tylko, ale w tym twoim udziale, w współuczestnictwie w tym projekcie, jak powiedziałeś, bo no, to, o czym powiedziałeś, to są takie bardzo tak typowo męskie zajęcia, zainteresowania i tak dalej, nawet no takie związane z nie tylko z wysiłkiem fizycznym przecież, ale z, no, z pewną, nie wiem, czy tak można to nazwać, ale z użyciem siły przeciwko komuś, bo są tacy ludzie, przeciwko którym no, trzeba tej siły użyć. Jak to miało się do twojej wiary, do twojego przeżywania Pana Boga?
Może dlatego tak zacząłem, gdyż moimi ulubionymi fragmentami Ewangelii jest Chrystus wypędzający biczem kupców ze świątyni, a drugą przyczyną może być taka prosta rzecz, jaką jest to, że łatwiej mówi się o takich męskich sprawach niż o tych bardziej intymnych, związanych właśnie z Bogiem czy z wiarą. No jak to się miało? Ja po takiej głębszej analizie, tworząc to, co stworzyłem z Mateuszem, podzieliłem te okresy na jakby dwie formy poznawania tego Boga. I okres udziału w pododdziale antyterrorystycznym uznałem, iż wówczas miałem okazję poznawać jego cechę, jaką jest immanentność, poprzez drugiego człowieka, poprzez zaufanie, którym się wzajemnie darzyliśmy, poprzez rzeczy, których pozornie nie widać, a które wpływają na rzeczywistość, jaką się dookoła otaczamy. Natomiast dzięki otoczeniu, dzięki rozpoznaniu przyrody, dzięki wyprawom w góry czy innego rodzaju, rowerowym, pieszym czy stopem, udało mi się też troszeczkę, poznając ten świat, oglądając go własnymi oczami i oceniając według własnej miary, poznać w sposób transcendentny, jak jesteśmy z jednej strony blisko, a z drugiej strony jak ciężko czasami tą bliskość odnaleźć. Natomiast wydaje mi się, że to były dwa zasadnicze elementy, które stanowiły spoiwa i które mogły być podstawą do mojej historii.
Też Mateusz, tak?
Mamy tutaj pierwsze SMS już od naszych radiosłuchaczy. Katarzyna z Zachodniopomorskiego napisała, odpowiedziała na pytanie, jaki powinien być członek Bożej Kompanii w następujący sposób. Powinien być honorowy, szlachetny jak rycerz, taki Zawisza Czarny. Ja uwielbiam rycerstwo. Jak ufam, ludzie opisani w książce są współczesnym rycerstwem. Chociaż dzisiaj również łatwo o, i tutaj w cudzysłowie, rycerki, niż o zwiewne damy dworu. Bóg, honor i ojczyzna, to musi być wpisane w wasze serca. I właśnie tutaj pytanie do ciebie, Mateuszu, czy według ciebie tutaj podzielasz zdanie Katarzyny, czy faktycznie bohaterów, których opisałeś, można nazwać rycerstwem dzisiejszym?
No oczywiście są to tacy współcześni bohaterowie, tak? Są to osoby przede wszystkim wyjątkowe, którzy mają na pewno coś z rycerstwa, z tej Kinderstube drugiej RP, bo ja jestem akurat wielkim miłośnikiem też II Rzeczypospolitej. I właśnie brakuje mi dzisiaj w dzisiejszym świecie, właśnie też nie mogę powiedzieć, ja też nie jestem idealnym mężczyzną, prawda? Nikt tak naprawdę nie jest idealny, zawsze mamy w sobie jakieś ideały, które próbujemy realizować, chociaż nie zawsze się to udaje. No ale właśnie, do czegoś trzeba dążyć i naprawdę jeszcze w dzisiejszym świecie rycerzem tak naprawdę można być. Ale to nie tylko w jakichś wielkich rzeczach, ale przede wszystkim w codzienności, tak? Pokonując jakieś trudne sytuacje, czy to w pracy, czy na uczelni, na przykład w relacjach między ludźmi też, ochraniając też przede wszystkim swoją rodzinę.
Czyli tak do końca... te kobiety, bo tak mi się skojarzyło, nie wiem dlaczego.
Bardzo fajny wyraz zresztą, rycerki.
Rycerki.
Tak, rycerki.
Z sytuacją obecnie, no nie chcę o tym mówić dokładnie, bo to nie temat naszej audycji, ale z tym, kto walczy o wolność gdzieś tam w krajach, z których uciekają mężczyźni na przykład, tak? Rośli, ci tak zwani uchodźcy, ale to może tylko takie wtrącenie. Natomiast Mateusz też powiedział w telewizji, w Westerplatte Młodych o tym, że mamy kościół żeńsko-katolicki.
Tak.
I to widać rzeczywiście gołym okiem, jak się wejdzie do kościoła, do świątyni, czy tam przy świętej. No właśnie, co zrobić? Takie pytanie do was wszystkich. Co zrobić, żeby ten kościół zapełnił się mężczyznami? Wy jesteście mężczyznami sami, wierzącymi, no tak się złożyło akurat, ale waszym zdaniem, no co powinno być takiego w kościele, żeby tam był mężczyzna i żeby on też, no czuł się tam dobrze z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby był kimś, kto nadaje pewien ton, tak, kto też zachęca do tego, żeby inni do kościoła też poszli.
Ja kiedyś w jednej książce czytałem, że twierdzi się, iż Kościół jest właśnie żeńsko-katolicki z tego powodu, że mężczyzna ma w sobie wpisane coś takiego, że nie lubi być pod kimś, nie lubi być dominowany, zawsze chce być na szczycie tej góry. I właśnie w Kościele on może odczuwać coś takiego, że jest jednak ten ktoś silniejszy, Bóg, ten ktoś, kto będzie zawsze ponad nim i nie chcąc po prostu się tej sile nadprzyrodzonej, temu wielkiemu stwórcy podporządkowywać, po prostu bywa często tak, że, no, że w kościele woli z tego kościoła odejść. Podczas jednego z programu Westerplatte Młodych właśnie rozmawialiśmy z kolegami z naszej uczelni na temat tego, czy w ogóle istnieje jakaś typowo męska forma modlitwy. I doszliśmy do wniosku, że nie ma takiej typowo męskiej formy modlitwy, bo każda modlitwa jest zarówno i dla mężczyzn, i dla kobiet. Tylko właśnie mężczyznom czasami jest trudniej do tej modlitwy w jakiś sposób podejść i tą modlitwę odmawiać właśnie z tego względu.
To znaczy ja myślę też, że warto pokazywać ten najdoskonalszy wzór prawdziwego mężczyzny, prawda? Tym wzorem nie jest święty Jan Paweł II, chociaż to teraz akurat powiedziałem to troszkę kontrowersyjne, ale przede wszystkim wzorem prawdziwego mężczyzny jest Jezus Chrystus. I oczywiście święty Jan Paweł II jest bardzo pięknym wzorem, no ale właśnie zawsze szukamy, czy to błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, czy no nie wiem, błogosławiony Alberto Marvelli, ale zapominamy, że Jezus Chrystus był prawdziwym mężczyzną. Z jednej strony potrafił zapłakać nad Łazarzem, a z drugiej strony potrafił upleść bicz i wypędzić przekupnię ze świątyni. I właśnie brakuje mi tego, że czasem w kazaniach po prostu księża zapominają właśnie o tym powiedzieć. No z drugiej strony też brakuje też tak naprawdę wspólnot, według mnie. Oczywiście są mężczyźni, Tatonet, między innymi taki projekt, są wspólnoty mężczyzn, ale no właśnie, w każdej parafii powinno coś takiego być, przynajmniej według mnie.
Tatonet kiedyś niedawno byli chyba u nas, może nie w czasie wzrastania, ale w audycji dla małżonków i rodziców i też no, ci mężczyźni troszeczkę opowiadali właśnie o tym, no, co jest ważnego, a co mniej ważnego. Ja pamiętam taką sytuację kiedyś w duszpasterstwie w Szczecinie, kiedy byłem. Poprosiliśmy w czasie przygotowania do komunii dzieciaków, poprosiliśmy małżeństwo z domowego kościoła, żeby coś powiedziało na ten temat. Czym jest małżeństwo, czym jest rodzina, i wyobraźcie sobie, że oni do tych rodziców, dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej powiedzieli coś, no rzecz taką, która dla mnie też była taka sympatyczna, że najważniejsi w małżeństwie dla siebie są rodzice. I to powiedział mężczyzna, ojciec rodziny. I taka trochę konsternacja, powiem wam, zapanowała, bo jedni po sobie się tak zaczęli rozglądać. Chyba jest troszeczkę inaczej w praktyce, nie wiem, co o tym sądzicie, kiedy, może nie macie doświadczenia małżeńskiego jeszcze, ale znacie małżonków młodych i starszych. Kiedy pojawia się dziecko, ono staje się jakby takim głównym bohaterem małżeństwa i rodziny. No i rzeczywiście często tak bywa, że po kilkunastu latach dziecko wychodzi z domu, a małżonkowie jakby troszeczkę obcy stają się dla siebie. Ja chciałem zapytać, taka myśl mi przyszła, jaka rola w tym wszystkim jest mężczyzny? Jako takiego, no żeby nie szukać rycerek, ale żeby on był takim rycerzem, tak jak John Eldridge w książce Dzikie Serce opisuje rolę mężczyzny. Macie jakieś pomysły?
Wydaje mi się, że bywa nawet często tak, że niekoniecznie wychowanie, tylko to wychowanie dziecka sprawia, że po jego odejściu z domu ci rodzice się już potem ze sobą nie mogą dogadać, zostają we dwójkę w domu i nie potrafią ze sobą rozmawiać, ale wręcz już w takich sytuacjach krytycznych czasami bywa ono nawet obiektem, przez który oni czasami skłócają się ze sobą, kłócą się, bo padają argumenty typu patrz, jak wychowałeś swojego syna, albo nie było cię w domu i dlatego taki jest, albo jakim jesteś ojcem. I nawet właśnie to dziecko niesłusznie jest takim obiektem właśnie takiego skłócenia się rodziców. No wydaje mi się, że to, jak ojciec przekłada wychowanie na swojego syna, bierze się z tego, jak on był wychowany przez swojego ojca. I czasami taki łańcuch nieszczęśliwych takich zbiegów okoliczności, zdarzeń, to jest właśnie taki ciąg, taki długi ciąg brany z historii, właśnie z historii tego, jak on był kiedyś wychowywany przez swojego ojca. Tak więc, no, trudno cokolwiek tutaj powiedzieć. Wydaje mi się właśnie, że tak jak powiedział wcześniej Mateusz, że takie grupy męskie, grupy modlitewne pomagają bardzo wyjść takiemu mężczyźnie z takiego kryzysu męskości, w którym on się zatraca i w którym on przekazuje dalej swojemu potomstwu.
Czy ja bym chciał jeszcze dodać właśnie do swojej wcześniejszej wypowiedzi, że my w Kościele zagubiliśmy obraz Jezusa Chrystusa jako takiego prawdziwego mężczyznę, twardziela. Bo z jednej strony faktycznie mówi się podczas kazań, podczas jakichś konferencji, że Jezus Chrystus był łagodny, taki potulny jak baranek, tak? On jest oczywiście barankiem Bożym. Ale właśnie zatraciliśmy gdzieś właśnie to pojmowanie Jezusa Chrystusa jako prawdziwego mężczyzny. I myślę, że warto by do tego właśnie powrócić. Chociaż nie do takiego stricte surowego, ale takiego po prostu prawdziwego mężczyzny, który się też siebie nie wstydził i który pokazywał właśnie to, jakim był człowiekiem.
Ja nie chciałbym tutaj w kwestiach związków damsko-męskich wychodzić przed szereg z uwagi na młody wiek, natomiast wydaje mi się, tak jak potrafię sam analizować rzeczywistość, że jest to związane z generalnie kryzysem zarówno instytucji małżeństwa, jak i instytucji rodziny w świecie medialnym, która później znajduje jakieś odzwierciedlenie w tym życiu codziennym. Przyczyn tu można szukać wielu, tych jawnych i tych mniej jawnych. Natomiast jak temu zapobiegać? No, z perspektywy mężczyzny wydaje mi się, że najważniejszym jest, żeby w tym swoim własnym wszechświecie, umieć znaleźć swoje miejsce, zachować tą rolę, tak jak to było za pięknych rzymskich czasów, pater familias, mężczyzny jako strażnika domu i strażnika rodziny, który jest jednocześnie głową rodziny, ale też ponosi konsekwencje za swoje decyzje i za swoje czyny, gdyż nawet w wypadku ewentualnych konfliktów późniejszych ci małżonkowie, znając swoje miejsce w tym wszechświecie, jak to nazywam, i to, co należy do nich, do ich obowiązków, będą w stanie wypracować sobie jakiś kompromis.
Mateusz, coś się dzieje na Facebooku?
Tak, mam już pierwsze odpowiedzi. Ola pisze do nas: członek Bożej Kompanii powinien być przede wszystkim odważny, powinien być bojownikiem o prawdę. Powinien również starać się być wzorem męskości, obrazem Boga silnego, nieustraszonego, ale w głębi łagodnego. Marysia natomiast napisała: kim powinien być członek Bożej Kompanii? Przede wszystkim osobą, która nie przestaje szukać obecności Jezusa w swoim życiu, która pomimo upadków walczy ze swoim grzechem, słabością i tym, co trudne, by osiągnąć cel, czyli niebo. Dziękujemy za te komentarze i czekamy na kolejne.
A patrząc na członków Bożej Kompanii Książkowej, Bożej Kompanii, czy oni, można o nich powiedzieć, że są, tak jak napisała Ola nam, że są obrazem Pana Boga takiego silnego, mocnego, ale wewnątrz są łagodni?
Przede wszystkim ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że ja tutaj też nie wiem, czy odpowiednio, ale reprezentuję jakoś te 15 osób, natomiast ja tutaj jestem z tego powodu, że ja mogę się ujawnić, nie ma tutaj jakiejś sprzeczności z moim życiem zawodowym i ja w tym momencie nie jestem na dyżurze albo na interwencji, która może komuś uratować życie. Ja jestem pasjonatem, a cała reszta w tym momencie pełni swoje inne obowiązki, dlatego też taka moja rola, tak woli ścisłości. A czy są wewnątrz łagodni? No to są tak poważne i intymne tematy, że ciężko mi na ten temat coś powiedzieć. Mężczyzna nigdy nie jest łagodny, jest zawsze surowy, silny, męski, zdecydowany i...
Dzikie serce.
Tak. Tak ma być.
Nawiązując do tego, co powiedział Paweł właśnie o tym, jak dużą odpowiedzialność mają ci mężczyźni, którzy są opisani w tej książce w swoich zawodach, to doświadczyłem tego tak po raz pierwszy właśnie w tym tygodniu, w którym przygotowywaliśmy nasz odcinek Westerplatte Młodych właśnie odnośnie Bożej Kompanii, gdzie z Mateuszem przez cały tydzień dyskutowaliśmy na ten temat, kto będzie mógł pojawić się w studiu, bo sytuacja zmieniła się kilkukrotnie w ciągu tego tygodnia, bo okazywało się, że dany bohater tej książki akurat w piątek nie może przyjechać, bo jest na jakiejś ważnej akcji, albo nie może przyjechać, bo ma gdzieś ma jakiś dyżur, albo no musi wykonywać całkiem różne inne posługi. I dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że faktycznie, że są zawody, w których człowiek, nawet gdyby chciał w danym momencie, danego dnia, o danej godzinie zrobić coś innego, być w innym miejscu, no to tak naprawdę nie może. Nie może, bo od tego, czy on będzie w pracy tego dnia, o tej godzinie, może zależeć czyjeś życie. Także jest to bardzo, bardzo bardzo odpowiedzialnych zawodów, w których oni muszą być. I podczas wielu akcji, jak czytałem właśnie tę książkę, jest walka z tym, czy uda się dotrzeć na miejsce, czy uda się uratować danego człowieka. I właśnie wielu tym bohaterom pomagała modlitwa w tym momencie i wiara w to, że faktycznie Bóg pomoże.
Tak, dokładnie. Czyli też chciałbym nawiązać do tego dzikiego serca, do tej surowości mężczyzny, tak? No właśnie, jakie mamy pojęcie bycia prawdziwym mężczyzną? Czyli mężczyzna prawdziwy to musi być twardziel, który chodzi codziennie na siłownię i, nie wiem, jeździ na rowerze, to po prostu musi pakować? Czy po prostu jest prawdziwy i nie wstydzi się tego, jakim jest, tak? Czyli potrafi czasem zapłakać, na przykład potrafi czasem wzruszyć się? No właśnie, być prawdziwym mężczyzną, czyli nie udawać tego, kim się nie jest tak naprawdę, nie? Jeżeli ktoś jest, na przykład ja czasem potrafię po prostu zapłakać, nie wstydzę się tego, no i właśnie wydaje mi się, że tu jest kwestia bycia prawdziwym mężczyzną, bo tak naprawdę to, kim jesteśmy, nie wynika tylko na przykład z wychowania rodziców, ale przede wszystkim Pan Bóg nas tak stworzył. Pan Bóg chce, żebyśmy tacy byli, tak?
Ja zgadzam się co do tej autentyczności. Natomiast jak tak rozważamy czasami takie pojęcia, jak właśnie na przykład czym jest męstwo, to od razu przypomina mi się bajka Jana Brzechwy o stonodze, która sobie spokojnie maszerowała, aż zaczęła się zastanawiać, którą nogę powinna postawić następną i tak się zastanawiała, że gdzieś te nogi poplątała i się przewróciła. I wydaje mi się, że ta uwaga co do autentyczności zachowań jest bardzo słuszna. Jakichś wzorców, które powinniśmy z sobą wynosić.
22 nam minęła, czyli pół godziny już za nami. Za moment Marek Grechuta i zespół Myslowic, piosence Kraków. A my zapraszamy wciąż do tego, żeby być z nami. Dziękujemy za te komentarze, które już się pojawiają. Prosimy o następne. A pytamy o to, kim powinien być członek Bożej Kompanii, jaki powinien być, jakie cechy powinien mieć. To ciekawe, że ostatnie nasze wpisy, które Mateusz przeczytał, to były wpisy dziewczyn. A mówimy sobie o takim, możemy powiedzieć, męskim temacie, męskim gronie, którą Mateusz Pietrzak opisał w swojej książce. Zapraszamy Was do tego. 536 600 500 to jest numer SMS-ów. 536 600 500 i na Facebooku nasz fanpage Czas Wzrastania Audycja dla Młodzieży. Tam szukajcie baneru z zaproszeniem na dzisiejszą audycję, dzisiejszy Czas Wzrastania. Zostańcie z nami, już za moment wracamy do rozmowy.
Tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek to nie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej. Tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech. Tak wiem.
Kraków, hej, now, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Żaden grzech, tak wiem.
Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz
tak wiem. To przecież żaden grzech. Tak wiem.
Cztery minuty po godzinie 22:00 trwa nasza audycja Czas Wzrastania. Dzisiaj temat Boża Kompania. Gościmy Mateusza Pietrzaka, autora książki pod tym tytułem, i Pawła, który jest jednym z bohaterów tej książki, no i naszego redaktora zacnego Mateusza Piędla, który mnie tu dzielnie wspiera. Mateusz, piszą do nas ludzie?
Tak, oczywiście piszą do nas nasi radiosłuchacze. Mateusz napisał: członek Bożej Kompanii to żołnierz Chrystusa przestrzegający Jego praw w codziennym życiu i świadczący o Nim swoim postępowaniem bez względu na to, kim jest ten człowiek, jaką piastuje funkcję, czy to, jakie pełni zadania każdego dnia. Świadectwo życia pełnego odwagi i miłości jest tym, co powinno odznaczać właśnie takiego człowieka. Pozdrowienia dla całej ekipy w studiu. Dziękujemy, również Cię pozdrawiamy, Mateuszu. I również Michał napisał do nas: członek Bożej Kompanii będzie do niej należał, jeśli konsekwentnie będzie stawiał Boga na pierwszym miejscu. Proszę pozdrowić Pawła i zapytać go, jak tam nauka na prawo rolne. Także Pawle, pozdrawiamy Cię. Jak tam nauka na prawo rolne?
Bardzo przyjemnie mi dzisiaj mija wieczór, więc ja będę też mówił tylko o bardzo przyjemnych rzeczach, więc powiem: Michał, również pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy za te pozdrowienia. Przed przerwą mówiliśmy sobie o takim byciu mężczyzną. Zawsze wzór, to też Mateusz powiedziałeś, jest w Jezusie Chrystusie, niedościgniony, najważniejszy, pierwszy. I on się zdenerwował też, były takie momenty, i on przytulał, i on też zapłakał nad Jerozolimą. Ale nie mówimy, że Pan Jezus był jakimś takim, no nie powiem może jakiegoś słowa takiego delikatnego, ale nie powiemy, że Pan Jezus był mięczakiem, prawda?
Tak.
Tylko był człowiekiem i mężczyzną z krwi i kości.
Tak samo słyszałem kiedyś bardzo ciekawe określenie na świętego Franciszka, bo przedstawia się go jako takiego zakochanego w naturze, rozmarzonego, wśród latających ptaków i rosnących krzewów i kwiatów, a tak naprawdę to też był mężczyzna, który naprawdę potrafił postawić na swoim i dążył do tego, co Bóg mu dyktował. Naprawdę odważnie i z wiarą szedł przez życie.
Tak. No to też można powiedzieć, że jest bardzo wielu takich gwałtowników Królestwa Bożego, tak, którzy tak w cudzysłowie powiedzieć, gwałtem właśnie zdobywali to Królestwo Boże. No chociażby święty Tomasz z Akwinu, przecież jak czyta się historię, jak miał charakter na przykład, to naprawdę, no właśnie.
Czy jeśli mowa w jakiś sposób o męskości, już pomijając tą bajkę o stonodze, no to można spróbować odpowiedzieć na to pytanie przynajmniej, bo nie zawsze sama odpowiedź, ale dążenie do niej i do prawdy może być jakąś wartością. To mnie jest bliskie podejście Sir Roberta Baden-Powella, założyciela ruchu skautowego, który mówiąc o męskości mówił w dużej mierze, nie tylko i wyłącznie, ale w dużej mierze o odpowiedzialności i odpowiedzialności, jaką należałoby tak naprawdę wykazywać na trzech różnych płaszczyznach. Pierwszą z nich była odpowiedzialność męża i ojca, drugą była odpowiedzialność obywatela, patrioty w swoim kraju, no i trzecia odpowiedzialność profesjonalisty, rozumianą odpowiedzialność w życiu zawodowym. Będąc odpowiedzialnym na tych trzech płaszczyznach, można próbować tą męskość jakoś odnaleźć. Drugim elementem, który też wydaje mi się istotny, może być odwaga, gdyż tutaj drugi raz, odwołując się do Sir Roberta Baden-Powella, jestem zbliżonego, może nie tego samego zdania, ale zbliżonego co on, że nie ma mniej nieznośnych widoków niż zawstydzony mężczyzna.
Ja też mam takie obserwacje teraz, jaki jest kreowany w ogóle obraz mężczyzny w mediach obecnie. To jest tak, że jest albo mężczyzna działający, który wychodzi z domu i działa, robi coś w swoim życiu, ale jednocześnie jest bogaty, jednocześnie jest wysportowany, przystojny i niezależny, pewny siebie. A z drugiej strony mamy mężczyznę, który po pracy przychodzi do domu, zakłada kapcie, bierze do ręki piwo i siada przed telewizorem. I nie robi totalnie nic, nie działa, siedzi tylko w domu i można powiedzieć, że marnuje swój czas.
Mężczyzna kanapowy, tak?
Mężczyzna kanapowy. I teraz tak, biorąc pod uwagę te dwa obrazy, jakie kreują nam dzisiejsze media, taki przeciętny, zwyczajny człowiek może sobie pomyśleć tak. Jeżeli nie jestem ani bogaty, ani przystojny, ani dobrze zbudowany, ani niezależny i pewny siebie, to znaczy, że nie mogę działać, bo te wszystkie cechy idą razem ze sobą. Jeżeli nie mam którejś z nich, to znaczy, że muszę być tym drugim, czyli takim, który przychodzi do domu po pracy, zakłada kapcie, siada przed telewizorem. Czyli właśnie to tak jakby w niektórych sytuacjach obraz, który my dostajemy z zewnątrz, z mediów, z telewizji, z seriali, z filmów, oddziałuje na to, jacy stajemy się właśnie podświadomie. I dlatego właśnie ten obraz męskości może być w jakiejś części zaburzony właśnie przez to postrzeganie.
Znaczy według mnie nie tylko, to znaczy nie można też całkowicie dezawuować tych takich stricte męskich tematów jak budowanie tężyzny fizycznej czy tam zdecydowanie w działaniach. One w jakiś sposób oddziałują na te ważniejsze i kształtują charakter. Oczywiście nie są podstawowymi pryncypiami, natomiast ale mogą na nie wpływać. I to jest podstawowa rzecz.
To, co Mateusz powiedział, to z jednej strony może takiego kogoś, kandydata na mężczyznę prawdziwego czy dorosłego, później męża i ojca, trochę zdeprymować, no bo a może komuś się nie poszczęściło w życiu i nie jest wysportowany, a może jest chory, prawda, a może no, różne rzeczy mogą się przytrafić. Natomiast z drugiej strony no, jest jakaś motywacja, która powinna sprawiać czy pomagać właśnie w tym, że mimo przeszkód, mimo trudności, mimo jakiegoś takiego trudnego dzieciństwa czy trudności, które gdzieś tam w życiu się pojawiają, można jakoś się doskonalić i do tego też jesteśmy zachęcani choćby przez Pana Jezusa, mówiąc, by talenty pewne, które mamy w sobie, rozwijać i szukać wciąż nowych talentów, odkrywać te nowe talenty.
To znaczy faktycznie męstwa nie wyraziły się tak naprawdę na siłowni, tylko przez trudne wydarzenia z naszego życia, tak? Właśnie to jest to, co nas hartuje. To chyba też jest w jednym z listów świętego Pawła, że trudne doświadczenia hartują bardziej niż złoto. Znaczy, to jest jakiś właśnie taki fragment z Pisma Świętego i faktycznie, może faktycznie nie każdy jest żołnierzem, nie każdemu się poszczęściło, nie każdy jest bogaty, czy ma wyrzeźbioną klatkę piersiową, tak? No ale właśnie każdy jest żołnierzem Chrystusa każdego dnia, żyjąc mimo tych trudności właśnie. To jest chyba tak naprawdę najpiękniejsze. Każdy z nas jest żołnierzem Chrystusa.
Właśnie to, co ojciec wspomniał o tej motywacji, wydaje mi się, że taką kluczową rolę tutaj może odgrywać autorytet. Dlatego tak ważne jest, szczególnie dla młodego chłopca, aby taki autorytet mieć, żeby przyglądać się, że ten mężczyzna, ten dorosły człowiek jest tak, według mnie, w mojej ocenie wspaniały, że chce być taki jak on w przyszłości. Dlatego wielu chłopców już w wieku przedszkolnym mówi, że chciałby być policjantami, strażakami, piłkarzami, bo właśnie oni obserwują tych mężczyzn i widzą, jacy oni są waleczni, jacy bohaterscy, jak z poświęceniem ratują życie drugiego człowieka, czy jak z poświęceniem trenują, ćwiczą. I mówią, ja chcę być taki jak on, bo widzą, że ten człowiek ma w sobie dobre cechy i do takich cech chcą dążyć.
Te zawody, które wymieniłeś, to akurat też no, trochę ta Boża Kompania.
No tak,
możemy powiedzieć, bo piłkarz też w pewnym sensie to jest zawód i w pewnym sensie też no, niebezpieczny, prawda? Bo zawsze kontuzję można jakąś złapać. Natomiast patrząc na to, o czym sobie mówiliśmy, czy mówiliście bardziej w Westerplatte Młodych i też czytając książkę Mateusza, widzimy właśnie ten pewien taki poziom adrenaliny, który gdzieś tam się pojawia, prawda? Czy ona jest potrzebna, by ukształtować się jako mężczyzna prawdziwy?
Nawet patrząc tutaj po osobach, które są w tej książce. Antyterrorysta, komandos, żołnierz, ratownik TOPR, ratownik WOPR, alpinista, strażak, policjant. To są zawody, które naprawdę wymagają od tych mężczyzn wielkiego poświęcenia. Poświęcenia, które muszą właśnie nieść od siebie dla ratowania drugiego człowieka, dla tego, aby on mógł albo czuć się bezpiecznie, albo zostać uratowany, albo aby mógł przeżyć. I właśnie tutaj akurat w tej książce mamy takie przykłady, gdzie ta adrenalina faktycznie występuje, ale wydaje mi się, że tak wracając do tego pytania ojca, że niekoniecznie. Właśnie ja też w jednym z pytań, które zadałem tutaj Mateuszowi podczas programu, było, dlaczego nie wybrał akurat albo piekarza, albo nauczyciela, albo innego mężczyzny wykonującego całkiem inny zawód. Mateusz odpowiedział, że akurat tego nie zrobił w tej książce, bo akurat miał taki zamysł, żeby to były takie zawody, ale że każdy mężczyzna może być członkiem Bożej Kompanii. Każdy mężczyzna może czuć się właśnie prawdziwym mężczyzną, prawdziwie męskim, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, bo to nie zależy od tego, co robimy w życiu, ale jacy jesteśmy w tym życiu, jacy jesteśmy dla drugiego człowieka i jak postępujemy.
Wydaje mi się, że dużym niebezpieczeństwem naszych czasów nie jest to, że męskość nie jest pożądana, bo raczej pożądana jest. Tylko kwestia to, jak ona jest wyobrażana i jak jest promowana, bo ważną jest rzeczą, żeby uważać na atrapy męskości. Męskością na pewno nie będzie sam fakt zapuszczenia brody i napakowania sterydów. Męskością będzie umiejętność zamiast brody wyrąbania drzewa w lesie, i męskością będzie zbudowanie tych mięśni na podstawie wieloletnich ćwiczeń, a jeśli nawet nie mięśni, bo nie każdy posiada organizm przystosowany do przyrostu tkanki mięśniowej, to zbudowanie odpowiedniej siły.
I doskonałym przykładem do tego, co powiedział właśnie Paweł, jest komentarz Darii, która napisała: przykładem męstwa jest Nick Vujicic, który mimo swoich niedoskonałości fizycznych nie poddał się, ale żyje pełnią życia, a obecnie jest szczęśliwym mężem i ojcem. Pozdrawiam. Tu mamy doskonały przykład osoby właśnie, mężczyzny, który poprzez to, jaki jest, że jest niepełnosprawny w jakimś stopniu.
Nie posiada kończyn.
Tak, nie posiada kończyn. Jest naprawdę, jest takim przykładem prawdziwego mężczyzny. On przez całe swoje życie toczy walkę i tą walkę widać, że obecnie ją można powiedzieć wygrywa, ale ze świadectw, jakie daje, szczególnie w czasie, kiedy był jeszcze dzieckiem, kiedy był młodzieńcem, często zdarzało mu się tą walkę przegrywać z tymi słabościami, które zostały mu dane przez los. Raz nawet chciał popełnić samobójstwo z tego powodu, jaki jest. Podczas porodu podobno jego matka nie chciała go trzymać na rękach, także to są bardzo dramatyczne przeżycia. No ale dał radę. Także tu się objawia prawdziwe męstwo, prawdziwa męskość w tym, jak człowiek zwycięża, w tym jak właśnie kończy.
A jak sobie właśnie z takimi zranieniami poradzić? Bo no nie ukrywajmy, dzisiaj wielu młodych ludzi, nie tylko mężczyzn, ale i kobiet, dzieci, jest poranionych przez, no tak powiem ogólnie przez los, ale wiadomo, że często to są bardzo konkretne sytuacje związane z rodzinami, które się rozpadają choćby, prawda? Czy z jakimś takim właśnie zniekształconym wzorem ojca, którego nie ma, który jest, ale jest takim wielkim nieobecnym, albo wręcz przeciwnie, który no, stosuje na przykład przemoc, czy się upija i jest takim antywzorem i dzieci zamiast go kochać i szanować, raczej rozbudzają w sobie takie uczucie nienawiści do niego. Co zrobić właśnie wtedy, kiedy są te zranienia? Czy da się to jakoś pominąć z jednej strony, a z drugiej przezwyciężyć, żeby mimo wszystko do tego dobrego wzoru dążyć?
Ja tutaj bym się ustosunkował w troszeczkę inny sposób. Właśnie tutaj bardzo sprawdza się przysłowie: niedaleko pada jabłko od jabłoni. I to jest bardzo właśnie często widoczne w takich przypadkach, gdy w danej rodzinie mężczyzna, ojciec, jest alkoholikiem, i jego syn przez całe życie doświadcza skutków tego alkoholizmu. Jest często maltretowany, bity, w domu są krzyki. I on przez całe życie powtarza sobie: nie chcę być taki jak tata. Ja będę całkiem inny, będę lepszym ojcem, lepszym mężem. a okazuje się potem w życiu, życie klaruje rzeczywistość i okazuje się, że często niestety podświadomie ten chłopak bierze przykład z tego ojca i niestety jest czasami, no, często taki jak on. Także ten alkoholizm w jakiś sposób się w nim zakorzenił i objawia potem w przyszłości. Także to niestety w ten sposób wygląda. Jak zaradzić? No trudno na to pytanie odpowiedzieć. Mhm. Jakieś, myślę, że no, są te wszystkie modlitwy uzdrowienia i tak dalej, więc myślę, że z Panem Bogiem, przede wszystkim z Panem Bogiem, modlitwą, głęboką wiarą.
To znaczy, no żadnej rany drugi człowiek nie jest w stanie tak naprawdę zabliźnić, tak? Przede wszystkim musi w to wszystko wejść Pan Bóg. Oczywiście mi jest trudno mówić o właśnie takich sytuacjach jak radykalnych, jak alkoholizm w rodzinie, bo nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Ale doświadczyłem też właśnie innych trudności. Troszkę poharatany jestem, można tak powiedzieć. Ale przede wszystkim oddaję to wszystko Panu Bogu, bo też mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że niektóre doświadczenia życiowe mogą potem mieć pozytywne skutki. Po prostu pozytywne owoce, tak? Moc słabości się doskonali. I też po drugie jest, przynajmniej ja tak wiem, że kiedy tego ojca nie ma, to jest po prostu wielka potrzeba autorytetu. Że ja po prostu nie zrezygnuję z bycia normalnym człowiekiem, ale będę tak walczył, żeby po prostu tą normalność osiągnąć. Dzięki jakiejś osobie, która jest dla mnie mistrzem, jak na przykład Nick Vujicic, czy na przykład jakiś przyjaciel, nie wiem jak to nazwać. Dzięki takim autorytetom i osobom, które nam pomagają, takim herosom naszego życia codziennego, że nie jest to strażak czy antyterrorysta, ale właśnie na przykład przyjaciel, możemy po prostu ratować swoje życie i ta rana może jakoś też się zagłębić, bo pamiętajmy, że Pan Bóg też również przez inne osoby działa, tak? Także można tutaj różne przykłady powiedzieć.
Nie od wczoraj mówi się, że troszeczkę generalizując, ale że mężczyzna stara się oceniać rzeczy rozumem, kobieta sercem. Dlatego z perspektywy mężczyzny bardzo ważnym jest to, żeby umieć się na ewentualne niepowodzenia czy troski przygotować. Już Homer mówił, że rzeczą męską jest zbroić się w ciszy. I myślę, że tej rady można by wysłuchać. Natomiast w sytuacji, kiedy taka troska czy taki problem występuje i był nie do przewidzenia, no to trzeba usiąść, wziąć kartkę, napisać, co zrobić dzisiaj, jutro i za miesiąc i ten plan zrealizować, a nie siedzieć z założonymi rękami i oczekiwać na poprawę sytuacji.
Czyli papież Franciszek aktualny, wstać z kanapy, założyć wygodne buty i wziąć się do roboty.
W tym aspekcie zdecydowanie.
Czyli zacząć żyć. Dziękujemy wam, że jesteście z nami na Facebooku, że piszecie SMS-y. Zachęcamy was do tego. 536 600 500 i fanpage Czas Wzrastania. No i też numery telefonów 56 655 23 55. To Polska Północna, 56, 655, 23, 56, Polska Południowa. W naszej rodzinie 536, 600, 100 i 200. I zagranica 48, 56, 655, 23, 33 i 48, 56, 655, 23, 66. Oczekujemy na telefony w temacie naszej audycji. Boża Kompania, kim powinien być członek takiej Bożej Kompanii, jaki powinien być, jakie powinien mieć cechy i bardzo prosimy o to, żeby dzwonili młodzi ludzie. Oni dzwonią, ale często starsi nie pozwalają dojść do głosu, dlatego bardzo prosimy, by teraz to uczynić, by ten czas pozwolić na dodzwonienie się młodym radiosłuchaczom, by ta młodzież mogła również odezwać się na antenie Radia Maryi i powiedzieć nam też ze swojego doświadczenia, do czego też was bardzo gorąco zachęcamy. Co to znaczy być człowiekiem i członkiem takiej Bożej Kompanii? Czy w ogóle to jest jakieś pragnienie, jakaś chluba, cel życia? Natomiast teraz w temacie też tego, o czym sobie mówimy, w tych różnych trudnych sytuacji, zranień, ale też takiego powstawania do życia. Zaśpiewa nam Monika Kuszyńska, piosenka Obudź się i żyj. Ona też doświadczyła dramatu w swoim życiu, ciężkiego wypadku. Dziś porusza się na wózku inwalidzkim, ale między innymi to też sprawiło, jak sama wspomina, że odkryła na nowo Pana Boga w swoim życiu i też dzięki tym doświadczeniom trudnym, ale też bardzo budującym powstała między innymi ta piosenka. Obudź się niżej, to Monika Kuszyńska, a my wracamy do naszych rozmów i mamy też słuchacza, którego chcieliśmy poprosić na antenę. Halo, prosimy. Halo.
Tak, słucham.
No słuchamy, jak pan ma na imię?
Tomek.
I pan układa płytki z tego co zdążyłem się już dowiedzieć. Myślałem, że płyty takie z muzyką.
Tomek.
Tak? Ale to trzeba radio wyłączyć, panie Tomku.
Już wyciszam.
Dobra, bo nam przeszkadza, bo tam jest trochę opóźnienia i wtedy jakoś się nie słyszymy.
Dobrze, no słucham audycji w tej chwili właśnie i tak widzę, że młodzi, no ja już mam 42 lata, mam pewne doświadczenia i o tej męskości. No, teraz, jak wiemy, kobiety dochodzą do głosu i na mężczyznom jest troszkę... wycofujemy się, no niektórzy potrafią się wycofać, niektórzy nie. Jak słucham to właśnie o tężyznę fizyczną, bo to jest niekoniecznie ważne w życiu. To jest ten. I chciałem powiedzieć, że no trzeba troszkę zaufania, no i pokory. Najwięcej pokory nam jest potrzeba. Żeby patrzeć, słuchać to, co się wokół dzieje i A też zaczyna fizyczna, w tym właśnie myślenie, słuchanie, czytanie Słowa Bożego i w tym trzeba szukać siły i tej męskości, tak właśnie tam było do Pana Jezusa, tam trzeba szukać tego. Tak myślę.
A skąd Pan dzwoni?
Ja z Małopolski, z Libanowej.
No proszę, tak właśnie zaciąga Pan fajnie. Poznałem troszeczkę.
Mówię po polsku. Po naszemu.
Bardzo fajnie. No to dzięki za ten głos i życzymy dobrej pracy w takim razie.
Dziękuję.
Siły jeszcze
chłopaki,
życzymy.
Chłopaki, trzymajcie się. Teraz jest czas dla kobiet. Wyciście, troszkę się wycofajcie, ale swoje róbcie. No.
Dzięki panie Tomku. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego życzymy. Dzięki wielkie. No, pan Tomek powiedział o tym, żeby się wycofać, żeby być pokornym, a z drugiej strony, no, że trochę tego miejsca mężczyzn brakuje, ale nawet sama kwestia tego, czym pan się zajmuje, no, jest ciężko, pracuje fizycznie, układając choćby te płytki, tak jak wspomniał. I no też moje takie pytanie, zanim przejdziemy do SMS-ów, Facebooka i tak dalej. Czy ciężka praca to jest dla mężczyzny coś, co go poniża, czy coś, co może go uszlachetnić, coś, co go przytłacza, czy coś, co może pokazać, czy obudzić, albo pokazać w nim tego prawdziwego mężczyznę?
Wręcz przeciwnie, właśnie to jest to, co zostało mu dane już na samym początku przez Pana Boga, po wygnaniu pierwszych rodziców z raju. Bóg powiedział przecież do Adama, że teraz od tego momentu będziesz ciężko pracował i na kawałek chleba będziesz musiał naprawdę bardzo się natrudzić. I właśnie no, to jest głównie zadanie mężczyzn, aby ciężko pracować, aby przez to zdobyć odpowiednie pieniądze do tego, aby utrzymać swoją rodzinę. I tutaj do tego, co powiedział Pan Tomasz, chciałbym się troszeczkę odnieść odnośnie obecnej dominacji kobiet, i które przejmują taką troszeczkę rolę głowy domu w wielu rodzinach, które chcą dominować i być ponad swoim mężem, które chcą przejąć te wszystkie obowiązki i zadania. To jest troszeczkę tak, że oczywiście tak się dzieje, ale nie do końca bym się zgodził z tym, żeby odpuścić do końca. Oczywiście pokora jest bardzo ważna, bo pokora to jest główna z takich zalet, cnót. Jeżeli właśnie faktycznie jest tak w domu, że to kobieta przejmuje te stery, to mężczyzna zaczyna powoli nie dość, że się odsuwać od tych wszystkich obowiązków, oddalać od tego, co się dzieje u niego w domu, to na dodatek on właśnie traci ten swój taki dany mu pierwotny instynkt, taki przywódczy właśnie, który nakazuje mu to, żeby on był właśnie tą głową domu, żeby on ten dom utrzymywał, żeby on był takim, w cudzysłowie, przywódcą tego domu, czyli takim opiekunem. I on, jeżeli to zostanie mu już całkowicie odebrane właśnie przez kobietę, to już faktycznie może utracić całkowicie tą swoją męskość, no takie poczucie odpowiedzialności za swoją rodzinę, za swoich bliskich. Ja tak to widzę przynajmniej.
Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, co powiedział pan Tomasz, że tak naprawdę są trzy rodzaje siły. Siła duchowa, siła fizyczna i siła psychiczna. Właśnie to, co pan Tomasz powiedział, że chyba najważniejsza jest tak naprawdę ta siła duchowa, żeby czerpać tą siłę w modlitwie, w Eucharystii przede wszystkim, właśnie oddając chwałę Panu Bogu i prosząc Go. Też nie bać się prosić Pana Boga o pomoc. Siła psychiczna to na przykład też nie wstydzenie się czasem, żeby pójść do psychoterapeuty na przykład. Chociaż tak jak mówię, jeżeli jest siła duchowa, to tak naprawdę jest Pan Bóg, który potrafi człowieka podnieść, tak? Że człowiek potem potrafi walczyć tak naprawdę o wszystko, o pracę, o swoją żonę, o swoją rodzinę. To jest tak naprawdę piękne, bo zostaliśmy tutaj na ziemi z Eucharystią, tak? Która jest takim najpiękniejszym źródłem, tak? Tej siły duchowej.
Kiedyś moja pani profesor od na uczelni, od prawa konstytucyjnego, pani profesor Ławno, bardzo gwałtownie zareagowała na szemrania mężczyzn na sali, mówiąc, że co to za czasy nadeszły, żeby mężczyźni gadali więcej niż kobiety, że za jej czasów to było odwrotnie, że mówili za mało. Natomiast nie chcąc przedobrzyć ani w jedną, ani w drugą stronę, ja tylko w tym temacie chciałbym powiedzieć, że na temat odpowiedzialności i na temat znalezienia swojego miejsca w małżeństwie i nieprzekraczania pewnych granic w zakresie swoich kompetencji i w zakresie lojalności już powiedziałem.
No właśnie, może jakiś SMS, Facebook, zanim przejdziemy do dalszej części?
Tak, zanim przejdę w ogóle do odczytywania kolejnego z komentarzy, chciałbym zaznaczyć, że tak jak w programie Westerplatte Młodych za najlepszy, najbardziej kreatywny komentarz była nagroda, tak też tutaj, żeby nasi radiosłuchacze nie poczuli się gorzej traktowani, za najbardziej kreatywny komentarz bądź SMS z odpowiedzią na nasze pytanie również będzie nagroda w formie właśnie książki Boża Kompania. Milena napisała...
Mamy nadzieję, że z wpisem autora też, jak myślę,
że tak.
Delikatnie.
Tak, oczywiście, jak najbardziej.
Milena napisała do nas: powinien swoim życiem oraz postawą pokazywać naukę Pana Jezusa, zarażać swoją pobożnością, być dla innych wsparciem, jak i dla samego siebie. Swoją wiarą pokazywać, że jak się zaufa Panu Bogu w trudnych chwilach, to zawsze znajdzie się drogę, poprzez którą znajdzie się rozwiązanie. Wybaczać swoim wrogom i nieprzyjaciołom, przez co może pokazać, iż każdy zasługuje na wybaczenie i drugą szansę. I także Sławek z Opolskiego wysłał do nas SMS-a i zaznacza, że do wcześniejszych wypowiedzi chciałby dodać: również powinien być, przynajmniej próbować, przewodnikiem duchowym w tym zagubionym świecie.
No właśnie, w tym kontekście też bardzo dobrze, że ten komentarz się pojawił, ten SMS. Jakie jest miejsce mężczyzny, za dużo mówię chyba, bo głos mi wysiada. Jakie jest miejsce mężczyzny dzisiaj w świecie, tak ogólnie, bardzo filozoficznie, ale no, Paweł chyba da radę, jako filozof.
Nie przesadzajmy, nie tak. Obrażajmy filozofów.
Jakie jest miejsce mężczyzny w świecie, ale też na przykład w rodzinie, w małżeństwie, w pracy, no nie wiem, na uczelni, w grupie, tak jak ta pani profesor mówiła, że za dużo ci mężczyźni zaczęli mówić, rozmawiać ze sobą. Czy nie uważacie, czy nie sądzicie, że rzeczywiście ta rola mężczyzn gdzieś tam jest rugowana, rola mężczyzn jest spychana? Czy w rolę mężczyzny, tak jak w komunizmie, nie wcielają się niewiasty?
Mówi się, że każdy ma swoje miejsce na tym świecie i czasami podczas rozmów z dziewczynami, z koleżankami wychodzi coś takiego, że kiedy mężczyzna mówi: o, co my byśmy bez was, dziewczyn, zrobili, pewnie byśmy zginęli, to dziewczyny odpowiadają, że o, co my byśmy bez was zrobili, bez facetów, pewnie byłoby nudno na świecie. I tak właśnie nasunęło mi się teraz, że miejsce mężczyzny na tej ziemi jest przede wszystkim właśnie obok kobiety. Obok kobiety, obok drugiego człowieka, bo on, właśnie mężczyzna, powinien być takim oparciem. Kojarzy mi się z tym, że on powinien być właśnie taką skałą, jaką był Piotr, takim oparciem dla drugiego człowieka przede wszystkim, który pomoże, który wyciągnie rękę w najbardziej odpowiedniej chwili.
To znaczy w kontekście tego miejsca mężczyzny przy kobiecie i miejsca kobiety przy mężczyźnie, wydaje mi się, że komplikacje nie wynikają z tego, że jakby w inny sposób to powiem. Problemem nie jest fakt, że kobiety starają się wstępować w pewne role. Problemem jest to, że mężczyźni, widząc to, w pewien sposób odpuszczają i rezygnują ze swoich zadań, w związku z czym kobieta poszukuje i sama stara się zapewnić i zapełnić te braki w swoim domu rodzinnym czy w środowisku, wypełniając tą pustkę, no bo pustki nie ma.
Dzięki. Mamy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i zaproszonych gości. Pozwoliłem sobie zadzwonić, bo nie mam jeszcze 35 lat.
A kto dzwoni do nas?
Marcin z Morąga.
Witaj serdecznie.
Witam serdecznie. Mam takie przemyślenia odnośnie tych pytań i tej audycji. Tutaj ten pierwszy pan, który dzwonił, nie pamiętam imienia, ale mówił, że...
Tomasz.
Pan Tomasz, teraz mówił, że jest czas kobiet, mężczyzna powinien się tak odsunąć. Uważam, że nie do końca. Bo to, że jest też czas kobiet teraz, oczywiście nie, że tam wykluczając, czy tam ograniczając, czy zmniejszając rolę kobiet, absolutnie, nie. Ale to, że tak się dzieje w dzisiejszych czasach, to jest wina mężczyzn przede wszystkim. Bo na przykład potrafią, przepraszam za określenie, ale będziemy mówić tak, jak jest na świecie, potrafią narobić dzieci i po prostu nie wezmą odpowiedzialności za swoje postępowanie, za swoje czyny. Pochowają głowy w piasek, te kobiety pozostały same. Przez to jest jakaś tam wewnętrzna, tak mi się wydaje, bunt. Przeradza się to też w jakąś tam może agresję i te kobiety budują wokół siebie mury. No i zbuntowane, czy nawet skrzywdzone, i to bardzo, bardzo skrzywdzone, wychodzą po prostu. A druga sprawa jest taka, że uważam, tu by można było powtarzać to, co było już wypowiedziane, ale myślę, że takim główną wielką pozytywną cechą to jest właśnie ta odwaga, o którą trzeba cały czas Boga prosić, bo ja jestem mężem od 6 lat, chyba się nie pomyliłem, ojcem 4 dzieci. I myślę, że ta właśnie odwaga. Prawdziwy mężczyzna powinien mieć tą odwagę. Stanąć przed tą kobietą, czy uklęknąć, oświadczyć się, wyjść, zawrzeć związek małżeński. Czego jak widzę po znajomych, brakuje w dzisiejszym świecie. I nie zważając na to, bo nikt tego nie wie, jakie to życie małżeńskie będzie, czy nawet życie kapłańskie, to też przecież ani tu, ani jedne śluby, ani drugie nie ma tam w tej formule, regule, że jest, będzie lekko. Więc pewnie lekko nie jest i w kapłaństwie, ale mimo to powinien podnieść głowę i z pomocą Bożą i wszystkich świętych Matki Bożej iść codziennie do przodu, starać się na pewno być każdego dnia właśnie i pracowity, i opiekuńczy. I jeśli trzeba, powinien zapłakać i upaść na kolana i przeprosić nawet swoje dzieci. Tutaj tak o sobie mówię, bo czasami się zdarza. Mimo, że są malutkie, najstarsze ma 5 lat. Co jeszcze? No z takich głównych cech, no. Człowiekiem pewnie powinien być rozmodlonym. Szukać właśnie oparcia w Bogu. Prowadzić tą rodzinę. Właśnie mężczyzna powinien prowadzić rodzinę do Boga, bo mi się zdaje, że na jego barkach spoczywa uświęcenie tej rodziny. Kobieta mi się wydaje, że nie ma takiej mocy. Już nie chodzi o siły fizyczne, ale po prostu nie ma tej mocy, żeby mogła właśnie rodzinę zaprowadzić do kościoła, ukazać Boga i uczyć miłości. Co jeszcze? No też mam dużo wad u siebie, ale tak no póki żyję mam czas pracy nad sobą, ale te przymiotniki i to, co wymieniłem, staram się realizować z pomocą Bożą. Nieraz żonę zawiodłem na pewno. Trzeba przeprosić, na przykład dzisiaj kupiłem bezinteresownie kwiaty. Co tu można jeszcze powiedzieć? No, dziękuję za audycję. Daję do przemyślenia. Jest też w pewnym stopniu też właśnie jakąś tam katechezą. Pozdrawiam serdecznie gości ojca Grzegorza i niech Najświętsza Pani błogosławi.
Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy Ciebie, Twoich najbliższych również. No i też gratulujemy chyba, bo widziałem, jak tu chłopaki kiwali głowami, że człowiek, który no, nie ma jeszcze 35 lat, jak powiedział o sobie Marcin, już żona, już 4 dzieci.
No przede wszystkim można bardzo, tak,
być
bardzo
takim człowiekiem.
Bardzo dziękujemy panu Marcinowi za to świadectwo, bo to można by nazwać spokojnie świadectwem. Naprawdę, no, obiech najwięcej takich mężczyzn, którzy właśnie w ten sposób postępują, którzy potrafią powiedzieć przepraszam, to jest bardzo duża oznaka męskości. Przepraszam do najbliższych, do żony, do swoich dzieci małych nawet. Tacy mężczyźni, którzy właśnie w ten sposób chcą żyć, czyli właśnie zawiązać związek małżeński, mieć w tym związku, tak jak tutaj pan Marcin właśnie miał 4 dzieci, czy nawet więcej. Także to jest naprawdę bardzo piękny przykład takiej męskości odpowiedzialności, bo to właśnie to powinno wyróżniać przede wszystkim każdego mężczyznę, każdego męża.
No właśnie, tutaj no, tak naprawdę nie mam nic do dodania. Odpowiedzialność i odwaga, tego właśnie nam brakuje. No nie powiem, mi również brakuje bardzo często, pewnie bardzo wielu osobom, bardzo wielu mężczyznom, ale faktycznie jak wyjdzie się na ulicę, czy po prostu czyta się historię, czy to w gazetach, czy to w internecie, brakuje tej odpowiedzialności i tej odwagi. Te dwa słowa na o chyba tutaj tak naprawdę powinny być słowami kluczami, które powinny być też, no, po prostu powinniśmy się tego uczyć.
Tak? I to taka odwaga, nie, że potrafię wyjść gdzieś i komuś w cudzysłowie nakopać, tak, że nie boję się kogoś, że potrafię mu przyłożyć, że jestem taki odważny i taki silny, tylko właśnie odwaga, która prowadzi mnie do tej odpowiedzialności.
Tak,
mam odwagę podjąć tą odpowiedzialność właśnie w ten sposób.
Dokładnie, ale na przykład też odwaga do przyznania się do błędu, tak? To bardzo, bardzo ciężko to w dzisiejszym świecie przychodzi, że przyznajemy się do jakiegoś błędu, a po prostu trzeba mieć tę odwagę, tak? Wziąć to przysłowiowo na klatę i po prostu no iść dalej, poprawić się, przeprosić, tak?
Nie uciekać od tego przede
wszystkim. Nie uciekać od tej odpowiedzialności właśnie.
Ja chciałem panu telefonującemu pogratulować czwórki maluchów w ciągu 6 lat i oby tak dalej.
I też to, co mówił pan Marcin, to było z doświadczenia już pewnego.
To jest tym bardziej cenne,
prawda?
Właśnie.
Że mówi, że mężczyzna prawdziwie musi być rozmodlony na przykład. No, dzisiaj nam się kojarzy rozmodlenie z kobietą raczej, z różańcem w ręku, prawda? Gdzieś tam w kościele modlącą się i tak dalej. Natomiast no, dla mnie zawsze takim mocnym świadectwem była modlitwa właśnie mężczyzny. Kiedy widziałem, no dzisiaj mamy świętego Jana Pawła II choćby. Już wtedy, kiedy nie mógł normalnie uklęknąć, kiedy go wszystko bolało, tak jak ksiądz arcybiskup dziś już Konrad Krajewski wspominał, kiedy była procesja Bożego Ciała, kiedy prowadził procesję Ojciec Święty, już siedząc, ponieważ no, był tak słaby, ale w pewnym momencie on powiedział, ja muszę uklęknąć. I 3 czy 4 razy go od tej myśli próbowali odwieść i w końcu papież postawił na swoim, powiedział, tam jest Najświętszy Sakrament, tam jest Chrystus. I pozwolili mu dosłownie na kilka sekund uklęknąć tak jakby bezwładnie. Czyli taki przykład, tak mi się wydaje, niesamowitej charyzmy, takiego hartu ducha. No i to, o czym mówił Marcin, odpowiedzialności. Prawda? Za siebie, za swoje czyny, takiej pewności siebie, konkretów. Kobieta, kiedy jej spytamy, czego ona oczekuje w związku małżeńskim, czego oczekuje od mężczyzny, co odpowie? Poczucia bezpieczeństwa.
Chyba, że za 5 minut zmieni
Mateusz,
zdanie.
Słuchaj, poczucia bezpieczeństwa. No, chyba, że zmieni zdanie, ale to jest coś, no... Zadanie dla mężczyzn, prawda? Sprawić, żeby kobieta czuła się bezpiecznie.
Tak, tutaj ksiądz powiedział właśnie o przykładzie świętego Jana Pawła II. Dla mnie takim idealnym przykładem dla młodzieży chociażby, czy dla mężczyzn, jest też błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, który zmarł w wieku 24 lat w 1925 roku. Kiedy on po prostu korzystał z życia tak, jak mógł, tak? Z głową oczywiście, ale to zawsze się śmieje, że to jest ulubiony święty gimnazjalistów, tak, bo palił fajkę i pił dużo wina. Oczywiście to w żartach mówię, ale po prostu też był takim normalnym po prostu człowiekiem, ale też miał odwagę przystanąć, na przykład kiedy chodził w góry, tak, on bardzo kochał góry, on jest patronem ludzi gór, potrafił gdzieś tam pójść na bok i po prostu pomodlić się na różańcu, tak. Na przykład też to były lata przecież faszyzmu we Włoszech, też miał po prostu czasem odwagę, żeby obronić też też swojej wiary, tak? To jest też taki bardzo fajny przykład.
Wspomniałeś o chodzeniu po górach i tutaj właśnie zauważyłem, trzymam książkę Boża Kompania w ręku, zauważyłem, że pośród świadectw, właśnie tak jak wspomniałem, tych antyterrorystów, żołnierzy, strażaków, policjantów i tak dalej, znajdują się również świadectwa mężczyzn, których podpisałeś, na przykład Adrian Łęgocki, miłośnik gór, albo Szymon Rzoczek, zdobywca Mont Blanc oraz Elbrusu. Czy chodzenie po górach może w jakiś sposób wyrażać męskość? Dlaczego umieściłeś akurat takie świadectwa pośród innych?
Oczywiście. Znaczy, na początku chciałem w ogóle powiedzieć, że Szymon Rzoczek właśnie, z Czechowic dziedzic, który jest jednym z bohaterów Bożej Kompanii, w zeszłym tygodniu zdobył Kilimandżaro, jest cały czas w drodze na zdobycie tych wszystkich, tej korony ziemi. Cóż, ja jestem wielkim miłośnikiem gór. Uwielbiam chodzić po górach. Dla mnie kiedyś przynajmniej tydzień bez gór był praktycznie tygodniem straconym. Popatrzmy, w górach mamy taką metaforę życia, że pójdziemy na szlak, ale kiedy coś się stanie, nie możemy się cofnąć do tyłu, tak? Trzeba iść do przodu, no bo to schronisko jest tą pół godziny czy godzinę. Pomimo trudności trzeba wejść na ten szczyt, bo Jeżeli zrezygnujemy, no to cały nasz wysiłek pójdzie na marne, tak? Kiedy wejdziemy na szczyt, no to jest wielkie szczęście. I to jest, wydaje mi się, jedno z takich najlepszych miejsc. Trochę zapominamy o tym. Kiedyś PTTK robiło takie wycieczki praktycznie co tydzień z zakładów pracy dużych kiedyś. To jeszcze w latach 70-tych, 80-tych. Teraz o tym zapominamy. No i właśnie to jest takie najlepsze miejsce do hartowania się, do poznawania... No właśnie, poznawania też siebie samego, swoich słabości. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, że poznałem właśnie swoje słabości i właśnie też góry uczą pokory. Kiedyś wchodziłem na Zadni Granat z kolegą Pawłem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że wkrótce pójdziemy w góry. I praktycznie rozwaliłem sobie biodro. Po prostu teraz wiem, jest we mnie pokora, że może Tatry Zachodnie są dla mnie odpowiednie, Bieskiedy są dla mnie odpowiednie. A na przykład już te wysokie Tatry już tak naprawdę no, nie są dla mnie. Właśnie to jest tu pokazane. Zresztą tutaj Paweł pochodzi z Podhala, to widać też w jego charakterze. Góry są po prostu takim dla mnie przynajmniej najlepszym miejscem, gdzie można poznać samego siebie, swoje słabości, gdzie można się nauczyć też takiego życia. Tak poznajemy tutaj... na przykład Adrian Węgocki właśnie tutaj powiedział w książce, że kiedy szedł ze swoją dziewczyną bodajże wtedy, chyba to była prawdopodobnie Rysianka, właśnie uczył się też odpowiedzialności, tak, za drugiego człowieka. Potrafił podać dłoń, tak, kiedy była trzeba, też się zaopiekować. Może tutaj ksiądz wcześniej mówił właśnie, gdzie można tą męskość właśnie ćwiczyć. No to może właśnie góry.
Tak samo on tutaj powiedział, że doszedł do takiego miejsca wraz ze swoją dziewczyną, w którym stwierdził, że nie będą ryzykowali dalszego podejścia. I właśnie tak. czy góry to nie jest miejsce uczące nas w jakiś sposób właśnie tej męskości poprzez to, że my w odpowiednim momencie umiemy powiedzieć stop, kiedy robi Dokładnie. Się zbyt niebezpiecznie. Poprzez nie brniemy
pokory.
Dalej. Właśnie.
Tak, po prostu uczą pokory, ale no tutaj trudno powiedzieć. Ja mieszkam na południu w Czechowicach. Mam tak naprawdę 5 minut w Beskid Śląski, no ale na przykład co mam powiedzieć osoba, która mieszka na Mazurach na przykład albo na Pomorzu, to wsiadać w pociąg, jechać całą noc do Bielska-Białej, potem tam wysiąść na Szyndzielnie czy na Klimczok, no to jest jednak taka trudność, także jakieś alternatywy zawsze no, trzeba mieć, tak?
Mhm. Mamy słuchacza, halo, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drogi ojcze, no w sumie to mam dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że słuchając od samego początku tej audycji, zrozumiałem, że będziemy mówili o tym, o tych osobach, które są w tej książce, w tej Bożej Kompanii, żeby one określiły, co robią, żeby w swojej pracy wykorzystywać obecność Chrystusa, obecność naszej wiary w tym wszystkim, co wykonują. Tej swojej pracy zawodowej. Tak to zrozumiałem. Na razie próbujemy znaleźć wartość, kim powinien być mężczyzna albo jaki powinien być. Ja mam ze sobą 25 lat małżeństwa. Byłem policjantem, emerytem obecnie. W tej chwili jadę dużą ciężarówką, bo niestety na emeryturze jeszcze trzeba dorabiać. Takie są czasy. I tutaj właśnie ta odwaga życia rodzinnego jest bardzo ważna i to, żeby żona była częścią męża, a mąż, żeby był częścią żony. Też była taka chwila, gdzie w studiu osoby prowadzące rozmowę mówiły o tej wartości, o tym, kim powinien być ten mężczyzna. Więc powiem tak, no ja chyba odbieram to bardziej w tym, że to święty Józef był i jest takim wzorem tego mężczyzny, bo on w jakiś sposób pokazał Jezusowi, jaka jest wartość tego ojca sama w sobie, tak? Rozumiem, że Pan Jezus ma ojca w niebie, ale tutaj na ziemi to święty Józef został mu oddany jako ten wzór ojca. I myślę, że większość nas mężczyzn, jeżeli będzie, odnajdzie się w jakiś sposób w tym wzorze Józefa, to w jakiś sposób te nasze rodziny, nasze szczęście rodzinne, jak również to, że będziemy dla siebie idealni w tym wszystkim. Poprzez, tutaj też był taki temat, że więcej kobiet niż w kościele, a mniej mężczyzn. Ja myślę, że tutaj też jest ważne to, żeby od samego początku w naszych dzieciach, mam dwójkę synów, żeby w naszych dzieciach wytworzyć tą odwagę bycia w kościele. Bo to chyba jest ważne, żeby być odważnym, żeby być w kościele. Także to jest tyle, ile mogę powiedzieć.
Dzięki serdeczne. Szczęśliwej drogi też życzymy i pracy
Dziękuję
dobrej.
Bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dzięki, panie Przemku. Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, pan Przemek powiedział o tym, że ma doświadczenie pewne, choć w głosie nie było słychać, że jest już 25 lat po ślubie. Natomiast to jest też ważne, by to doświadczenie budować na czymś konkretnym. Powiedział o przykładzie świętego Józefa. Natomiast to, co mnie bardzo zainspirowało i jakoś tak też zmotywowało do myślenia w tym kierunku, żeby taką postawę wzbudzać. On mówił, pan Przemek, o swoich dzieciach, ale w ogóle w sobie, czy w dzieciach, czy w młodym pokoleniu, czy w sobie osobiście, odwagi bycia w kościele. Nie wiem, bo ja mam trochę takie doświadczenie jako katechety, że dla wielu dzieci, tak mówiąc językiem potocznym, to był obciach. Szczególnie takich dzieci, piąta, szósta klasa już, czy tam gimnazjum. Obciachem było być w kościele, a jeszcze, nie daj Boże, z rodzicami w tym wieku.
Tak. No muszę tutaj powiedzieć, że to, co tutaj teraz ksiądz powiedział, że pisząc tą książkę, chciałem też właśnie pokazać, że bycie w kościele nie jest takim obciachem, tak, tym młodym chłopakom. Tak się mówi, że bierzmowanie to jest zakończenie, uroczyste zakończenie więzi z kościołem katolickim, tak żartobliwie. Też jestem katechetą właśnie, też bardzo często rozmawiam z młodzieżą. Młodzież ma pragnienie i ma taką ciekawość w sobie właśnie kwestii jak kościoła, wiary. Tu nie mogę powiedzieć, że tak nie jest. No, ale też zależy właśnie kto komu to po prostu powiedział, tak? Jak to powiedział też? No właśnie tutaj chciałem pisząc tą książkę właśnie pokazać, że bycie w kościele to nie jest obciach. Jeżeli taka osoba jak żołnierz czy antyterrorysta nie wstydzi się swojej wiary i kościoła, to po prostu to obciach nie jest. Tutaj nasz radiosłuchacz właśnie powiedział, bo też ani raz już nie wspomnieliśmy, jaki wymiar ma wiara w życiu bohaterów, tak? Chciałbym tutaj przytoczyć fragment, chyba jeden z takich najważniejszych, przynajmniej dla mnie, fragment książki pana Włodka słowa pana Włodka Dymitraszka, który jest ratownikiem medycznym. W czasie trudności często pyta Stwórcę, co może zrobić dla drugiego człowieka. Jak sam zauważa, służba zdrowia w Polsce nie jest lubiana i często spotyka się z wrogością. Jednak mimo wszystko Włodek chce jak najlepiej pomagać potrzebującym. Pan Włodek powiedział, z odpowiedzią przychodzi Jezus, który mówi o małych rzeczach uczynionych dla bliźniego. Chodzi o to, by traktować człowieka z godnością i szacunkiem, nawet jeżeli on sam siebie już nie szanuje. I nie patrzeć na niego przez pryzmat odczuć wizualno-zapachowych, a to nie jest proste. Musimy być profesjonalni. Czyli popatrzmy, w tej trudnej pracy ratownika medycznego czy ratownika GOPR-u, po prostu ta wiara pomaga, tak? Pomaga w trudnych chwilach. Panie Boże, pomóż mi. Panie Boże, jest na przykład, jest też taka dosyć fajna historia pana Ryszarda Kurowskiego, ratownika GOPR-u, który kilka lat temu na Babiej Górze szukał dwóch kobiet i po prostu nie potrafili tych kobiet znaleźć. On pomodlił się do Najświętszej Maryi Panny, bodajże modlitwą pod twoją obronę, i coś go tchnęło, pewnie opatrzność, żeby zejść kilka metrów koło szlaku i faktycznie tam znalazł te kobiety. Czyli to jest realna pomoc, po prostu realna pomoc właśnie w tej pracy również.
Czy ty, Pawle, miałeś taki przypadek może w swojej działalności, że modlitwa pomogła ci w jakiejś takiej tragicznej sytuacji, jakimś jednym takim wydarzeniu?
Znaczy, ja jestem dzieckiem urodzonym w Czepku i to dosłownie i w przenośni. Natomiast, znaczy tak, modlitwa pomaga generalnie, natomiast ona wpływa raczej na moje samopoczucie, moje postrzeganie świata, moją psychikę. I ja, że tak powiem, ten dotyk opatrzności widzę w wielu elementach, które spotykam na swojej drodze. Natomiast ciężko przypisywać mi też konkretnym wydarzeniom je. Po prostu opatrzność i mój patron bardzo nade mną czuwa.
A jak w twojej grupie, z jakimi opiniami spotykałeś się, kiedy mówiłeś, bo pewnie mówiłeś otwarcie, dawałeś jakieś świadectwo o tym, że jesteś człowiekiem wierzącym, nie wstydziłeś się tego. Z jakimi komentarzami, z jakimi słowami się spotykałeś od innych swoich kolegów z grupy?
Podhale jest o tyle specyficznym terenem, że jest terenem raczej bardziej prawym niż lewym. W związku z czym liczba wierzących jest przeważająca, a liczba wierzących w naszej ekipie również była przeważająca. Raczej nie toczyliśmy debat filozoficznych, to już prędzej w środowisku harcerskim, ale nie spotykało się to z żadnym poważniejszym odzewem tak naprawdę. Było to rozumiane.
I ty tutaj tak właśnie ciekawie też powiedziałeś w tej części, w której jest twoje świadectwo, że Boga odkrywasz w drugim człowieku, w jego zaciśniętej na twoim ramieniu dłoni, w przyspieszonym oddechu, w jego pomocy, w jego współodpowiedzialności. To są bardzo ciekawe słowa właśnie. Jakbyś mógł to skomentować?
Jakbym mógł je skomentować.
Że tak jak niektórzy właśnie kojarzy mi się to z tym, że szukają Boga w naturze, wychodząc w góry, tak ty go znalazłeś w drugim człowieku.
Każdy ma swój sposób odnajdywania Boga. Natomiast u mnie nie było najważniejszym ten uścisk na ramieniu, który dawał znać o tym, że wyruszamy, idąc na akcję. Tylko on raczej jest tutaj zastosowany jako taki, no, jako taka przenośnia, ponieważ ja przez ten uścisk dłoni rozumiem to, że ta osoba idąc ze mną w połowie nie wystraszy się, nie ucieknie i nie zostawi mnie, tak samo jak ta sama osoba nie zostawi mnie ze złamaną nogą na szlaku czy przeciekającą łódką na środku Atlantyku. I taki przyjaciel, na którym mogę polegać, jest skarbem i w takim przyjacielu i w jego przymiotach można odszukiwać Pana Boga.
A skąd zawsze brałeś tą pewność, że ta osoba nie ucieknie, cię nie zostawi?
Tu już odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Z praktyki.
Okej, rozumiem.
Mam dobrych przyjaciół. Można powiedzieć, że tak jak bardzo kiedyś mi się podobało, gdy czytałem biografię jednego z cichociemnych, spadochroniarzy Armii Krajowej, że właściwie mam w pewnym, oczywiście nie przesadzając, ale w pewnym zakresie podobną sytuację, bo należałem w życiu do trzech mafii. Pierwszą był samodzielny pododdział antyterrorystyczny, o którym rozmawiamy, drugą była moja drużyna harcerska, a trzecią zaczyna być korporacja akademicka Silesia Superior.
O przyjaźni sobie też jeszcze, mam nadzieję, zdążymy porozmawiać. Tymczasem 2:02 już nasz czas bardzo szybko nam płynie, dlatego tym bardziej zapraszam tych, którzy jeszcze chcieliby zabrać głos w naszej dyskusji. Telefony dzwonią, prosimy młodych przede wszystkim o to, by do nas dzwonili, by pisali 536-600-500. SMS-y i fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy. A teraz piosenka Otwórzcie Drzwi zespołu BU. Ten zespół za 2 tygodnie będziemy gościli tutaj w studiu i Radia Maryja, i telewizji Trwam. Nowy zespół, bardzo młody zespół, ale też bardzo doświadczony i przez życie, ale też dotknięty ręką Bożą. Dlatego już teraz zachęcamy, zapraszamy do tego, by być razem z nami, ale mam nadzieję, że w każdy piątek o 21:30 w czasie wzrastania i o 18:15 w Westerplatte Młodych z nami jesteście.
gdzie mi trzeba najczęściej, za długo czekać na szczęście, czekać przez łzy, przez ludzkie łzy. Jest oko, co widzi cierpienie, tęsknotę w radość zamieni, a czas zły stanie się dobry. Bóg nam patrzy na ręce, chce dać nam, iż chcemy więcej. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Bóg nam patrzy na ręce, chce dać nam, iż chcemy więcej. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Choćby nawet z nieba spadało i słodkiej manny smak będzie mdły. Trzeba nam wreszcie uwierzyć, ta łaska się na mnie nie należy. Tylko Pan nie przestaje nas kochać nigdy. Bóg nam patrzy na ręce, chce dać nam, niż chcemy więcej. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Bóg nam patrzy na ręce, chce dać nam, niż chcemy więcej. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Otwórzcie drzwi. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Na ziemi nikt nie trwa wiecznie, wszystko się skończy koniecznie. Bogactwo mi zamieni się w pył, ale w niebie jest czysto. Tylko proście Maranata Chryste. Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź.
Bóg nam patrzy na ręce, chce dać nam, niż chcemy.
Otwórz się drzwi. Otwórz się drzwi.
Otwórz się drzwi Jezusowi.
Drzwi to piosenka zespołu Biniu, który za 2 tygodnie będzie u nas w Toruniu. Już teraz zapraszamy do tego, żeby przygotować się odpowiednio i nie przegapić tej audycji, ale tymczasem trwa nasza audycja o Bożej Kompanii. Bardzo się cieszymy, że tak obficie piszecie do nas komentarze na Facebooku i są one takie rozbudowane, nie są to jakieś takie zdawkowe wypowiedzi, krótkie, ale rzeczywiście bardzo fajne i ciekawe refleksje. Dziękujemy za to serdecznie. Dziękujemy za SMS-y. Za chwilkę sobie do nich przejdziemy, ale też nowe odpowiedzi na te prośby, choćby pana Przemka, który apelował, żeby mówić o książce. No, Paweł, nie da się tak o książce chyba w całości. Nie da się jej przeczytać w czasie audycji.
To znaczy, skrypty czy streszczenia jak najbardziej przydają się w życiu studenta, ale ta nasza rozmowa dzisiaj raczej ma być spowodowana wydaniem książki, ale nie dotyczyć tylko i wyłącznie książki. Wydanie książki jest okolicznością czy pretekstem do tego, by porozmawiać o przyczynie wydania tej książki, czyli męskości. No a jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać i zapoznać się z konkretnymi świadectwami, to serdecznie zapraszamy do przeczytania ich w Bożej Kampanii.
Skrypty i streszczenia z prawa rolnego, tak?
No już na myśli. No, jest, nie mówię.
Mam oczywiście masę komentarzy na Facebooku. Andrzej napisał do nas, że prawdziwi mężczyźni to osobowości godne miana bohatera, ujawniające się dopiero, gdy rzeczywiście wymaga tego sytuacja. Nigdy nie popisują się przed innymi, swymi umiejętnościami, zdolnościami, potencjałem. Są to osobowości mające pasje, życiowe cele, konkretnie sformułowane plany życia i działania. Ten komentarz jest oczywiście o wiele dłuższy. Bardzo dziękujemy Andrzejowi. I Monika pisze do nas, członek Bożej Kompanii jest podobny do świętego Józefa, faceta, który naprawdę się podjął ciężkiego wyzwania, aby chronić swoją kobietę, Matkę Bożą i swojego syna. Dziś potrzeba właśnie takich odważnych mężczyzn, którzy będą walczyć, ufając Bogu. I mamy również SMS-y. Sara pisze do nas, męskość to przede wszystkim odpowiedzialność, wytrwałość, hart ducha, praca nad sobą. Takiego ideału szukam. To także cechy mądrej kobiecości, więc chyba to jest jakiś uniwersalny kod. I także pisze do nas Marcin z Moronga. Chciałbym tylko dodać, że małżeństwa mężczyźni powinni modlić się, uciekając się do świętego Jana Pawła II, naszego kochanego papieża z prędkością światła.
To Marcin, który do nas dzwonił chyba, chciał coś dodać.
No, być może.
Słuchajcie, mamy jeszcze 20 minut takiej rozmowy, dyskusji. Wspomnieliśmy sobie o przyjaźni i to też jest taka cecha, która jest chyba ważna w tym wszystkim, w tym, co jest, co byśmy nazwali też takim kształtowaniem się w męstwie czy w męskości, w budowaniu takiej postawy prawdziwego mężczyzny. Chciałem was zapytać z doświadczenia, bo wchodzimy też trochę głębiej w serca, w umysły. Czy łatwo jest zbudować przyjaźń ogólnie, tak rzecz biorąc, a drugie takie pytanie pomocnicze, może konkretniejsze, czy łatwo jest zbudować taką prawdziwą przyjaźń, męską przyjaźń? Czy można takie coś zbudować bez takiego, powiedziałbym, bez współzawodnictwa, bo mężczyźni to takie typy, które dążą do tego, żeby być kimś ważnym, kimś, kto kieruje. Czy jest to możliwe?
Czy jest to możliwe? Jest to możliwe i jest to nawet, wydaje mi się, wskazane, ale na pewno nie jest proste, wymaga poświęceń, zaangażowania. Ja szczerze mówiąc nie mam recepty na coś takiego, natomiast mam przyjaciół, na których mogę zawsze polegać i tych przyjaciół odnajdywałem właśnie w swoim środowisku. Są to ludzie, z którymi utrzymuję kontakt już od wielu lat, mimo tego, iż nasze drogi życiowe przynajmniej geograficznie rozeszły się o setki kilometrów. Ciężko mi powiedzieć, na czym powinna się ta przyjaźń opierać, ale na pewno męska przyjaźń musi opierać się na lojalności, wsparciu, no i nie obrażę się na szczyptę dobrego humoru.
No i także, tak jak już mówiliśmy tutaj często, na odpowiedzialności, bo tak jak właśnie tutaj nam Paweł powiedział odnośnie tego, jak on mógł liczyć na swoich kompanów z drużyny, kiedy poczuł właśnie to uściśnięcie tej dłoni przyjaciela na ramieniu, wiedział, że może na niego liczyć, że mógł poczuć się bezpieczniejszy przy nim, że jeżeli coś mu się stanie, ten mu na pewno pomoże. Właśnie taka odpowiedzialność i lojalność, jak wspomniał, że ja wiem, że mogę na drugiego człowieka liczyć. I właśnie w tym też może kształtować się ta męskość, właśnie w tej przyjaźni, że mogę tą odpowiedzialność w sobie kształtować poprzez to, że wiem, że idąc na przykład, tak jak w przypadku tutaj u Pawła, na daną akcję, ja jestem odpowiedzialny nie tylko za siebie, za swoje bezpieczeństwo, ale też za bezpieczeństwo tej osoby obok mnie.
To też odnosi się do tych kwestii małżeńskich, odpowiedzialność małżonków wobec siebie, o czym już mówiliśmy.
Czy ja myślę też, że w budowaniu przyjaźni przede wszystkim pomagają wspólne cele. Na przykład takie cele, które do którego po prostu się dąży, tak? Dwie osoby, czy chociażby właśnie jakąś paczką. Recepta na przyjaźń, tak naprawdę trudna jest recepta na przyjaźń tutaj znaleźć, bo przyjaźń to jest coś, co powinno powstać tak naturalnie, tak? Bez żadnego robienia wszystkiego na siłę, że jak właśnie zrobię to, to pewnie uzyskam przyjaciela. Bo właśnie to jest ważne, że w trudnych chwilach życia dopiero się okazuje, kto jest naszym przyjacielem tak naprawdę. Męska przyjaźń jest oczywiście możliwa, chociaż w dzisiejszym świecie to przede wszystkim chyba interesy się liczą tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie myślenie ziemskie.
Mówimy sobie o przyjaźni też, ale w kontekście Bożej Kompanii ciągle i tego pierwiastka Bożego. Wydaje mi się, że nie wiem, no, w moim środowisku jest to trochę łatwiejsze wyznawanie wiary w klasztorze, w zakonie i tak dalej. Natomiast no właśnie, w przypadku tych pasji, które są opisane w książce, czy tych profesji, zawodów, zajęć, które podejmują bohaterowie, wiara w Pana Boga no jest czymś łatwym, czy raczej trudnym? To jest takie pytanie. Ale właśnie, czy taka prawdziwa, szczera przyjaźń nie jest czymś takim, co bardzo mocno wspiera i pomaga właśnie w takich kwestiach?
No właśnie,
że wiesz, że masz kogoś, kto cię wesprze.
Tak, bo to są
też,
głównie,
nie?
Takie zawody właśnie, jak możemy tutaj zobaczyć, głównie właśnie opierające się na pracy zespołowej. Także myślę, że tutaj przede wszystkim ta przyjaźń i to zaufanie tej osobie obok.
W kwestii też wiary w Pana Boga. Myślę, że warto mieć kogoś takiego również, by z nim sobie porozmawiać na temat wiary. Czy mieć kogoś takiego, który cię podtrzyma, wesprze w takich wątpliwościach, bo również i na kanwie wiary rodzą się pewne wątpliwości, przychodzą takie momenty, kiedy wydaje się, że ten Pan Bóg gdzieś jest daleko, jest odległy, czy choćby wtedy, kiedy na przykład my sami odchodzimy, czy grzeszymy.
Znaczy też myślę, że tak naprawdę Pan Bóg powinien być naszym przyjacielem tak naprawdę na pierwszym miejscu. Bo to się mówi zresztą w Ruchu Światło Życie, że chociaż nie tylko w Ruchu Światło Życie, że kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne też jest na właściwym miejscu. No właśnie, trzeba szukać przede wszystkim szukać w przyjaźni Pana Boga też, myślę. Że przyjaźń to jest coś, co może nas właśnie do Boga doprowadzić właśnie. Czy to w górach na przykład w moim przypadku, czy w jakichś innych sytuacjach życiowych.
Ojciec też zapytał o to, czy wyznawanie wiary w takich zawodach, jak tutaj w przypadku Bożej Kompanii, jest łatwe. Czytając te świadectwa, napotkałem właśnie na takie jedno ciekawe stwierdzenie, że mimo iż mówię o tym, że jestem wierzący i modlę się i ktoś na przykład z tego powodu się ze mnie śmieje, to ja wiem, że on się śmieje z tego powodu, że on tej modlitwy potrzebuje szczególnie.
Mateusz, tak.
I dlatego jeszcze bardziej właśnie za tą osobę wtedy się modlę, bo wiem, że ten śmiech to jest tak naprawdę wołanie o pomoc. I nawet jeżeli spotyka się z takimi negatywnymi odniesieniami do swojej osoby, kiedy mówi o tym, że jest wierzący, to jednak on i tak potrafi w tym dostrzec dobro. Także wydaje mi się, że zależy od podejścia do tego. Może być ciężkie, ale też może nam to też sprawiać, że czujemy, że to jest jakaś misja dla nas, że musimy za daną osobę, tak jak w tym przypadku, się modlić.
Jest to jakaś forma próby i kolejny hart ducha, czy kształtowania charakteru, umiejętność radzenia sobie z dezaprobatą środowiska, w którym też się obracamy, i myślę, że trzeba to potraktować jako wyzwanie, a nie jako problem, i wtedy życie stanie się prostsze.
I wobec tego, co mówiliśmy sobie o cechach mężczyzny, to chyba też no taki hart ducha właśnie i samozaparcie, pragnienie zrobienia czegoś, ukształtowania się w jakimś kierunku, no pomaga. Ja nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale czasem jest tak, że właśnie ta wiara jest tematem tabu. A kiedy no, rozwiąże się ten worek tak mówiąc obrazowo, to później okazuje się, że ten jest, nie wiem, nawet w żywym różańcu, tak? Ten jest w takiej grupie. Ten w neokatechumenacie gdzieś tam. Okazuje się, że nawet gdzieś tam w pracy, wśród kolegów, koleżanek, no praktycznie 90% to ludzie związani z Kościołem i to tak dosyć mocno. Tylko czasem brakuje tego takiego bodźca, żeby ktoś ten temat jakoś wydobył czy poruszył.
Oczywiście statystyki tego w żaden sposób nie pokażą, ale może właśnie to jest rozwiązanie zagadki Kościoła rzymskokatolickiego, czyli zrozumienie, że wiara mężczyzn różni się od wiary kobiet i o ile wiara kobiet jest najczęściej objawiana obecnością na tym różańcu czy mszy świętej w pierwszych ławkach kościoła, o tyle wiara mężczyzn może objawiać się w postaci pana Rzoczka na Kilimandżaro na przykład z różańcem w kieszeni czy innego z bohaterów Dnia Codziennego, którzy w tej książce nie zostali uwzględnieni, a którzy wiarę traktują w sposób bardziej intymny i osobisty, nie potrzebując do tego aż tyle otoczki, powiedzmy sobie, i innych ludzi. Chociaż też no, nie podważajmy tego, że Kościół jako wspólnota jest potrzebna, natomiast może jakby klucz tkwi w szczegółach i w proporcjach.
Czy też chciałbym nawiązać do tego, co teraz Paweł powiedział. Mężczyzna jest przede wszystkim nastawiony na działanie. On musi działać. On nie będzie stał w kościele, po prostu nudził się, bo tak mu żona kazała, tak? Ale po prostu mężczyzna musi działać. Na przykład warto, ja przeżyłem kiedyś takie piękne doświadczenie, kiedy byłem w górach. Tam odprawiliśmy przeświętą taką grupką przyjaciół. No i właśnie to było to działanie, połączenie takiego działania właśnie z naszą wiarą. Tutaj też, co ksiądz powiedział, jest trudno się faktycznie przyznać do swojej wiary. Jest to jakiś temat tabu, ale na przykład kiedy dowiadujemy się, że na przykład jakaś dziewczyna, która jest taką duszą towarzystwa, okazuje się, że jest też osobą wierzącą, no właśnie to świadectwo potem po tym złamaniu tabu chyba jest tak naprawdę bardzo rażące, że o, ty jesteś wierząca, ty chodzisz do kościoła, nie spodziewałbym się tego, to ja może też pójdę, nie? To jest też to.
Właśnie temat wiary to jest temat, który, jeżeli zostanie poruszony w towarzystwie, wywołuje takie chwilowe zażenowanie, jakieś pojawiają się jakieś uśmieszki i my tak oczekujemy, co ta osoba powie teraz, kiedy tak przyznałem się do swojej wiary. Ja mam taki jeden przypadek ze swojego życia, kiedy to wraz ze swoimi znajomymi, bo ja pochodzę z małej wioski i to wydaje mi się naturalne, że tam akurat większość ludzi jest wierzących. Jakoś z tym nigdy problemu nie było, żeby pójść razem ze znajomymi do kościoła, czy tam w czasie okresu Wszystkich Świętych pójść razem na cmentarz, pomodlić się nad grobami zmarłych. I właśnie w tym czasie, w tym okresie Oktawie Wszystkich Świętych, był u mnie mój kuzyn, który pochodzi z dużego miasta. I poszliśmy razem z moimi znajomymi i on poszedł razem z nami właśnie na cmentarz pomodlić się nad grobami zmarłych i w drodze powrotnej powiedział do mnie coś takiego: słuchaj, pierwszy raz widzę, że można ze znajomymi pójść razem się pomodlić. I ja ze swoimi w życiu czegoś takiego bym nie zrobił. To jest dla mnie nie do wyobrażenia, a widzę, że u was jest to normalne i był bardzo zdziwiony tym. Bardzo zdziwiony, że wraz z rówieśnikami, młodymi ludźmi można coś takiego w ogóle zrobić. Poświęcić swój wolny czas na spotkanie, żeby pójść się pomodlić. To było dla niego niesamowite.
Czyli pójść na cmentarz?
Akurat tak. Wtedy to było w okresie Wszystkich Świętych.
Mm-hmm.
Mamy tutaj, widzę także... Chłopaki mi pokazują kolejne komentarze na Facebooku i tutaj Paweł szczególnie zwrócił uwagę na jeden. Napisała do nas Kalia i bardzo ciekawą treść tego komentarza tutaj mamy. Mężczyzna nie płacze. Owszem, zdarza się, że uroni niejedną łzę i to nie jest obciach, jak próbuje z tym walczyć, a to widać. I natomiast jak beczy z byle powodu, bo tak się czuje i się nie wstydzi, to baba. Pan Jezus zapłakał, ale w jakiej materii? I nie jest powiedziane, jak zapłakał. Czasem, choć zagryziesz zęby, łzy popłyną na twarz jak stal. I nie dajcie się dziewczynom pod pantofel wcisnąć, bo to kaplica. Ona do męża szacunku mieć już nie będzie i on sam do siebie też nie.
Także ja może się odniosę, bo zostałem wywołany.
Dosadnie, ale prawdziwie.
No, proszę. Druga część bardzo ładna, a pierwsza przede wszystkim zwróciła moją uwagę z tego względu, że przypomniała mi się piękna książka, której tytuł, przepraszam, ale nie przytoczę, bo nie pamiętam, ale właśnie tam był taki fragment o nastoletnim synu, który musiał chować swojego ojca, był pogrzeb i było pięknie napisane, że płakał, ale nie płakał już jak chłopiec, tylko jak mężczyzna, z twarzą prostą, bez grymasu, bez ryku i bez okrzyków, tylko właśnie stojąc nieruchomo z łzami na twarzy. No. I ten fragment tej książki od razu, znaczy ten komentarz od razu przywołał ten fragment tej książki, który bardzo mi się podoba.
Łza popłynęła po policzku, prawda? To jest raczej taki płacz mężczyzny. Wiadomo, też komentarz mówił o tym, w jakiej sytuacji Pan Jezus zapłakał, prawda? Nad Jerozolimą zapłakał, ale też zapłakał kiedy? Kiedy umarł jego przyjaciel Łazarz. Prawda? Czyli to, co mówiliśmy sobie o tych relacjach prawdziwych, czyli to była prawdziwa relacja, to też, no trudno to jakoś nazywać, nie wiadomo, jaką miłością, prawda? Przyjaźni, miłością, szczególnie wśród mężczyzn, bo może się to nam źle skojarzyć, szczególnie dzisiaj. Natomiast, no, jeżeli była ta relacja rzeczywiście taka, no, prawdziwa, takich, no nie powiem chłopy, tak, ale taka zdrowa relacja, no to jest mi przykro i ta łza po policzku popłynąć może, nie powiem, że powinna, bo każdy to jakoś inaczej przeżywa. Jeżeli komuś nie popłynie, no to co, to jest gorszy? Nie jest gorszy. Mam parę jeszcze pytań, ale już nie zdążymy, nie ma szans. Co jeszcze zwróciło moją uwagę też w książce Mateusza, to ostatnia strona, Paweł też mówiąc, że jest 16 bohaterów, no w pewnym sensie miał rację, bo jest 15 opisanych, ale jest trochę miejsca wolnego na to, żeby to miejsce zapełnić i tak jak autor napisał, to miejsce czeka na ciebie, już teraz podejmij wyzwanie i zostań członkiem Bożej Kompanii. Napisz swoją historię własnym życiem, czyli każdy ma szansę. Czy nie każdy?
Każdy oczywiście. Każdy może stać się członkiem Bożej Kompanii.
Czyli tą drogę mamy otwartą. Panowie, czy jakieś słowo, zdanie na koniec, podsumowanie, co uważacie za najważniejsze? Albo jakieś myśli, które jeszcze nie zostały podjęte, które można tak rzucić trochę na wiatr, by one się gdzieś tam w serca rozniosły, by w tych sercach się umiejscowiły?
Wydaje mi się, że taka myśl na koniec, że męskości może niekoniecznie szukajmy gdzieś na zewnątrz, w tym, co proponuje nam świat, tak jak wcześniej mówiliśmy, te takie stereotypy dzisiejszego mężczyzny, ale szukajmy go w sobie, gdzieś ukrytego wewnątrz, gdzieś może jeszcze nieodkrytego, ale gdzieś drzemiącego w nas. I kierujmy się tym generalnie, o czym mówiliśmy, czyli starajmy się brać odpowiedzialność za dosłownie każdy aspekt naszego życia i każdą bliską nam osobę. I myślę, że to będzie bardzo duży wkład i bardzo duża pomoc i dla drugiego człowieka, także to jest według mnie takie najważniejsze.
Ja mogę powiedzieć jedno zdanie tylko. Nie bójmy się być sobą.
Jest takie krótkie sformułowanie w Piśmie Świętym, które można odnieść do słów tutaj Mateusza, które po łacinie brzmi de profundis clamo, czyli z głębokości wołam, z wnętrza wołam. Ja z tym cytatem spotkałem się już parę ładnych lat temu, natomiast cały czas on ewoluuje w mojej głowie i rozwija się w inne strony. I tak w pierwszym rzucie można uznać tutaj z tej strony Pana Boga, który gdzieś tam właśnie od środka do nas woła, ale może to też jest de profundis clamo, czyli z głębokości wołam, to może to też jest okrzyk tego mężczyzny, który ma odwagę głosić pewne poglądy i w świecie, który nie do końca odpowiada jego wyobrażeniu, z głębokości woła do tego świata. I w tym samym duchu myśl herbertowska, idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Bardzo, bardzo ładne. Natomiast jeśli zbliżamy się do końca, no to ja chciałbym tak troszeczkę szerzej podziękować wszystkim osobom, które wpłynęły na to, że miałem okazję się tutaj pojawić, ale mam na myśli przede wszystkim moich przyjaciół z mojego samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Nowy Targ. Nie będę tutaj panów wymieniał, oni przecież wiedzą, o kim mówię. Całą drużynę wędrowniczą UPIA oraz korporację akademicką Silesia Superior. No i oczywiście bardzo dziękuję Mateuszowi. To był również dla mnie bardzo owocny intelektualnie projekt, wymagający ode mnie bardzo dużo uwagi i innych elementów. No i oczywiście pozdrawiam rodzinę, dziewczynę i wszystkich, którzy tego potrzebują.
Ja bym chciał jeszcze dodać, dziękuję właśnie tym 15 mężczyznom, którzy się nie bali dać swojego świadectwa. Też nie bójmy się dawać świadectwa swoim życiem. I również dziękuję tutaj księdzu Mateuszowi również za zaproszenie do Torunia.
Ja również dziękuję Mateuszowi, Pawłowi za to, że przybyliście tutaj do nas. I w szczególności chciałbym podziękować naszym słuchaczom i tym, którzy do nas zatelefonowali. W szczególności panu Tomaszowi właśnie, Marcinowi i Przemkowi, którzy dali świadectwo, czyli to, z czego my najwięcej powinniśmy czerpać, to, co najwięcej nam daje, czyli świadectwo mężczyzny, który jest zarówno mężem, jak i ojcem. I właśnie z takich przykładów my, młodzi, możemy czerpać wzory, bo to jest właśnie taki priorytet, żeby mieć takie przykłady, z których te wzory można czerpać.
Czyli męskie towarzystwo też do nas dzwoniło. Natomiast ja chciałem na koniec przeczytać jeszcze wpis kobiety właśnie, żeby nie było tak tylko męsko. Ewa napisała tak: z prawdziwym mężczyzną chce się żyć, mieszkać, pracować, odpoczywać, tworzyć dom. Prawdziwa męskość przyciąga i wyzwala w nas pełną kobiecość, wdzięk, piękno. Czyli też takie podsumowanie ze strony kobiety, kobiecym wzrokiem, kobiecym spojrzeniem. Bardzo dziękujemy i dołączam się do tych podziękowań, które wypowiedział Mateusz. Dziękujemy za waszą aktywność, za to, że byliście z nami, że jesteście z nami. Zapraszamy za tydzień Westerplatte Młodych z Ruchem Czystych Serc o 18.15, a czas wzrastania poprowadzi ksiądz Antoni Balcerzak, salezjanin, i będzie to wyjazdowy czas wzrastania związany ze zbliżającym się już wspomnieniem świętego Jana Bosko.